72. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Poznania, która została przerwana w trakcie omawiania punktu 7, czyli projektu uchwały PU 1192/14 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Nim przystąpimy do realizacji tego punktu, chciałbym przede wszystkim Państwa poinformować albo przypomnieć, że zgodnie z przepisami prawa na radnych kończącej się kadencji spoczywa obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego na koniec kadencji. Termin złożenia tego oświadczenia upływa 21 września. Wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej, a pracownicy Biura Rady na pewno w tym jeszcze dodatkowo pomogą. Czy ja mógłbym poprosić, żeby ten mikrofon wysterować lepiej, ponieważ widzę, że słabo słychać albo źle słychać, może teraz lepiej słychać? Dobrze, w takim przypominam, że mówiłem o tym, że do 21 września trzeba złożyć oświadczenia majątkowe, których wzory są na stronie internetowej, a pracownicy biura rady będą w tym pomagać. Jeśli Państwu będą potrzebne jakiekolwiek informacje, to też proszę zwracać się do biura rady o pomoc w ich uzyskaniu. I druga uwaga, otrzymałem pismo pana prezydenta, który chciałby, aby rada zgodziła się o uzupełnienie porządku dzisiejszej sesji o projekt uchwały PU 1254/14, który zmienia uchwałę w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na spotkaniu konwentu 2 tygodnie temu o tym rozmawialiśmy. Uzupełnię tą informację, że to nie jest uchwała, która określa siedziby komisji wyborczych. Taką uchwałę będziemy prawdopodobnie omawiali 23 września na sesji kolejnej. Natomiast ta uchwała jest w zasadzie uzupełnieniem informacji o ulice, które w międzyczasie od poprzedniego razu powstały, o nowe miejsca adresowe, ewentualnie wykreślenie tych, które już nie istnieją. W związku z tym wydaje się, że ja rekomenduję Państwu radnym do uzupełnienia tego projektu uchwały. Dodam, że według informacji, które mam, nie można z tą uchwałą czekać do 23 września, ponieważ wcześniej trzeba przygotować rozmaite obwieszczenia i różne formalne rzeczy związane z terminem wyborów 16 listopada. I dlatego też chciałbym zaproponować Państwu, żebyśmy formalnie uzupełnili to jako punkt 7a, ale rozpatrzyli to od razu na początku przed wznowieniem punktu 7, po to, żeby, że tak powiem, sprawnie tą rzecz przeprowadzić. To nie powinno zająć nam bardzo wiele czasu. Dlatego stawiam taki wniosek o uzupełnienie o punkt 7a. Jednocześnie informując, że będę, żeby go rozpatrzyć od razu w tej chwili przed wznowieniem punktu 7, który jest w tej chwili zawieszony. Czy jest głos przeciw? Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Ja bym jednak prosił, żeby wnioskodawca uzupełnił szczegółowo informację o to, co obejmuje projekt uchwały. My niestety utraciliśmy zaufanie do prezydenta w zakresie procedury organizacji wyborów po tym, co stało się przy okazji ostatnich wyborów i każda uchwała w tej chwili, która ingeruje w proces wyborczy, będzie przedmiotem naszej szczegółowej analizy. W związku z tym sposób procedowania, że dzisiaj o 8.30 na komisji samorządowej poddaje się pod opiniowanie uchwałę, też uważamy za mało poważne, a w tej chwili chciałbym ze strony pana prezydenta jako wnioskodawcy usłyszeć, jakie jest szczegółowe uzasadnienie oraz zakres rzeczowy projektu uchwały. Dziękuję.
Dobrze, poproszę pana prezydenta o wyjaśnienie. Rozumiem, że pan dyrektor Solarski to uczyni, a następnie przystąpimy do rozstrzygnięcia o uzupełnieniu porządku sesji o ten punkt. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo.
Powinno być słychać.
Teraz? No, coś.
Bliżej mikrofonu, proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja jeszcze raz podkreślam to, co powiedział przed chwilą pan przewodniczący. Jest to uchwała tylko porządkująca, tylko i wyłącznie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze i tylko aktualizująca punkty adresowe. Coś tu. Natomiast 23 września chcielibyśmy przedstawić panom państwu radnym uchwałę mówiącą o obwodach, czyli o siedzibach, bo nie możemy zmieniać obwodów, ale możemy zmieniać siedziby w obwodach. My cały czas konsultujemy to z radami osiedli, ale to będzie na 23. To był właśnie potem ten problem, jeżeli chodzi o wybory, kiedy poprzednio żeśmy zmieniali siedziby i obwody. I było powiedzmy pewne zamieszanie. Teraz konsultujemy z wszystkimi radami osiedli. Natomiast teraz mówimy tylko i wyłącznie o punktach adresowych. Te wszystkie punkty adresowe, trudno je by teraz wymieniać, one są w załączniku do uchwały wymienione. No i trudniej teraz te wszystkie ulice, które te punkty adresowe do ulic, które się pojawiły teraz wymieniać. To jest tylko i wyłącznie uchwała aktualizująca, natomiast ona nie wnosi zupełnie nic do podziału, do liczby radnych czy do granic okręgów. To jest tylko i wyłącznie uchwała aktualizująca. Natomiast 23 września będziemy przedstawiać uchwałę mówiącą o zmianach siedzib w obwodach wyborczych.
Dziękuję za to wyjaśnienie. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku dzisiejszej sesji o punkt 7a? Czyli projekt uchwały PU 1254, który zmienia uchwałę w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze. Proszę o ekran do głosowania i proszę państwa o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Nie? Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada zdecydowała o uzupełnieniu porządku o ten punkt. W związku z tym, z wcześniejszą zapowiedzią, oddaję głos panu dyrektorowi z prośbą o przedstawienie w punkcie 7a projektu uchwały. Bardzo proszę.
Proszę państwa, ja tylko dodam to, co już wcześniej zostało powiedziane, że prosiłbym państwa o podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalanie granic i numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu. Ja tylko przypomnę, że w październiku 2012 roku Rada Miasta podjęła tę uchwałę i teraz tylko i wyłącznie te wszystkie punkty adresowe, które przez ten czas zostały dodane i te, które uległy wykreśleniu, między innymi przez uchwały Rady Miasta, teraz prosimy o podjęcie tej uchwały, która aktualizuje tenże załącznik do tej uchwały. To jest tylko i wyłącznie, raz powtarzam, porządkująca uchwała, nie wnosząca żadnych zmian w siedzibach, w liczbie radnych wybranych w okręgach, tylko i wyłącznie zmieniająca punkty adresowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Samorządową, która zaopiniowała go pozytywnie. Głosowanie było 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? W imieniu klubu pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę. W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest. Czy mógłbym prosić najpierw o mapę okręgu, bo ta uchwała tego właśnie dotyczy.
Sekundeczkę, już zaznamy.
Dziękuję. Jak można było odrobinę przybliżyć No, tak, żeby się maksymalnie, ale zmieściła, tak. W zasadzie tutaj istotne rzeczy już mamy. Przy tych zmianach dokonano dwóch zmian, które budziły naszą wątpliwość. Tak jak oczywiście zrozumiałe i wymagane przez ustawę było to, żeby zmienić granice okręgu 4 i 5, po prostu chodziło o to, żeby nie dzieliły one nowo utworzonego osiedla Rataje i stąd trzeba było je przesunąć z tej starej ulicy Katowickiej na, zdaje się, mniej więcej granicę pomiędzy osiedlem Tysiąclecia a tym terenem nowo zabudowanym na Łacinie Polance. Tak sporą wątpliwość i dyskusję budziło zarówno przeniesienie osiedla Stary Grunwald do okręgu drugiego, jak i przede wszystkim włączenie Woli do okręgu trzeciego. Oczywiście możliwość manewru ze względu na to, że okręgi mogą być nie mniejsze niż pięciomandatowe i nie większe niż ośmiomandatowe jest stosunkowo niewielka, ale mimo wszystko powinny one w miarę możliwości stanowić jakąś zwartą całość. Tutaj natomiast ta główna oś, jedna z kilku głównych osi komunikacyjnych miasta, czyli ulica Dąbrowskiego, znalazła się w trzech odrębnych okręgach, w drugim, trzecim i siódmym. Budziło to spore wątpliwości także w osiedlu Wola, którego znaczna część mieszkańców była zaskoczona tą zmianą, nawet nie umiem powiedzieć, czy wszyscy radni osiedlowi, ale na pewno część radnych osiedlowych z osiedla Wola też takie bardzo poważne zastrzeżenia do tej zmiany zgłaszała. Dlatego, chociaż rozumiemy, że ta uchwała jest uchwałą porządkującą punkty adresowe, no i to po prostu trzeba zrobić, to ze względu na te nasze zastrzeżenia do podziału na okręgi, czego przede wszystkim ta uchwała dotyczy, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzyma się przy tym głosowaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję indywidualną. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 1254/14? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7a i przystępujemy do zawieszonego punktu 7. Przypominam Państwu radnym, że na sesji w dniu 15 listopada rozpoczynaliśmy procedowanie punktu 7 i została zaprezentowana uchwała w sprawie studium. Zostały omówione przez prezentujących uwagi nieuwzględnione przez prezydenta. Państwo radni zostali wyposażeni w materiały dotyczące zarówno studium, jak i pełnej listy uwag nieuwzględnionych przez prezydenta. Przerwaliśmy tą sesję po prezentacji, a przed rozpoczęciem dyskusji, która obejmuje dyskusję o studium jako całości, jak również dyskusję o nieuwzględnionych uwagach przez prezydenta, co zakończy się później głosowaniem wszystkich tych uwag, rekomendacji Komisji Polityki Przestrzennej i na końcu ewentualnie głosowaniem całości projektu uchwały. W tej chwili, nim przystąpimy do dyskusji, chciałbym oddać głos przewodniczącemu Komisji Polityki Przestrzennej, żeby przedstawił Państwu stan pracy Komisji Polityki Przestrzennej, ale widzę, że zgłasza się Pan Radny Tomasz Lewandowski. Proszę. No myślę, żeby ta dyskusja miała sens, wydaje się, że lepiej najpierw usłyszeć sprawozdanie Komisji Polityki Przestrzennej, a potem natychmiast ruszamy z dyskusją klubową. Także w tej chwili proszę pana przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej o zaprezentowanie wniosków z pracy komisji.
O tą prezentację bym poprosił. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym jakby uzupełnić to sprawozdanie, które złożyłem 15 lipca z prac komisji. Od tego czasu komisja się spotkała jeszcze 4 razy, przepraszam, ten działa pilot? 4. Okej, działa. W dniu 15 lipca byliśmy po 9 pierwszych posiedzeniach, o których już wówczas mówiłem. Od tego czasu jeszcze spotkaliśmy się 4 razy już, żeby na podstawie zarówno tych wniosków z dyskusji, która odbyła się w czerwcu i lipcu, jak i no, przemyśleń, które mogły nam towarzyszyć w okresie wakacyjnym, wypracować pewne konkretne rekomendacje w zakresie uwzględnienia niektórych uwag. Jeszcze na tej sesji 15 lipca przedstawiałem Państwu listę pewnych zagadnień, które się pojawiły w naszych dyskusjach. Ta lista została jeszcze uzupełniona o kilka tematów, czy to zgłaszanych przez radnych, czy przez rady osiedli, czy też przez mieszkańców, jeżeli wskazywali pewne konkretne rozwiązania, które chcieliby zaproponować w projekcie studium. Na początku jedno bardzo ważne zastrzeżenie ogólne. Proszę Państwa, bo ono też pokazuje jakby metodę zarówno pracy w komisji, jak i ma pewne implikacje dla głosowania chociażby na sesji Rady Miasta. Przede wszystkim treść składanych uwag, ich zawartość jest bardzo różna, jeśli chodzi o, nazwijmy to, precyzję, z jaką autor uwagi wskazuje, o jaki zapis konkretnie w studium by mu chodziło. Czyli mamy uwagi, które, gdzie intencja jakby jest dosyć łatwa do odczytania, natomiast przełożenie tej intencji na konkretny zapis w projekcie studium, no niestety spoczywa w zasadzie faktycznie na radnych, na komisji, na radzie. Stąd też jest jakby stosunkowo niewiele uwag, które w sposób bardzo prosty można uwzględnić w całości. Tak? Jeżeli jest uwaga typu nie zgadzam się z zabudową terenu wokół parku X, to rozumiemy intencję autora uwagi, natomiast musimy już jako radni dokonać pewnej interpretacji tej uwagi i sformułować, że chodzi o zmianę funkcji jakiegoś konkretnego terenu, konkretnej działki, powiedzmy z funkcji mieszkaniowej MN na funkcję parku ZP. Tak? Czyli w wielu, zdecydowanej większości przypadków musieliśmy tę pracę wykonać, nawet jeżeli uwaga jest pozornie precyzyjna, czyli ktoś prosi, wskazuje konkretny adres działki i prosi o zmianę z terenu jakiegoś zielonego na teren mieszkaniowy, to też jakby musimy dokonać interpretacji, czy to będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, czy mieszkaniowa jednorodzinna w klinie zieleni, co się wiąże z pewnymi ograniczeniami. Stąd też jakby zdecydowana większość naszych rekomendacji polega na częściowym uwzględnieniu uwagi, czyli takim, gdzie była konieczność samodzielnego sformułowania wniosku przez komisję na podstawie tych złożonych uwag. Albo na przykład była uwaga wariantowa, tak, że wskazuje autor 2 możliwości, na których mu zależy. Komisja przychyla się do jednej z nich, no ale siłą rzeczy wtedy druga nie jest możliwa do zrealizowania. I tutaj jakby idąc za tym tokiem, który stosował pan prezydent na etapie, kiedy on rozstrzygał te uwagi, zakładamy, że jeżeli jakaś uwaga no, nie jest w 100% tak naprawdę skonsumowana przez rekomendacje komisji, nie da się jej przełożyć 1 do 1 na zapis studium, uznajemy, że ona jest uwzględniona tylko częściowo, żeby uniknąć jakiejś tutaj konfuzji, przy czym to oznacza, że nad tym wnioskiem komisji opartym na częściowym uwzględnieniu uwag powinniśmy głosować ręcznie, natomiast w aplikacji tą samą uwagę źródłową jako taką odrzucić, uznać za nieuwzględnioną, mimo że tak naprawdę w zasadzie jej idea, czy przesłanie, czy to, o co w rzeczywistości autorowi chodziło, będzie w jakiś sposób uwzględnione właśnie przez tą rekomendację komisji. Proszę Państwa, wyszło nam tych rekomendacji 33. Ja będę bardzo krótko tylko o nich mówił, żeby Państwo, którzy nie są członkami komisji, byli zorientowani, czego dotyczą. Mniej więcej kolejność będzie taka, jak obradowaliśmy na posiedzeniach komisji, czyli uwagi pewne ogólne najpierw, a potem kolejność Śródmieście, część wschodnia miasta, północna i zachodnia. Mam nadzieję, że ten materiał Państwo już otrzymali, jest w internetowym asystencie radnego i macie Państwo dostęp do tej pełnej wersji tego sprawozdania. Pierwsza grupa uwag dotyczy transportu i infrastruktury. W zakresie systemu transportowego drogowego tutaj dwie uwagi znalazły poparcie komisji, dotyczące kwestii priorytetów dla poszczególnych rodzajów ruchu na pierwszej ramie oraz kwestii dopuszczenia etapowania budowy trzeciej ramy komunikacyjnej, także na poziomie planowania niższego rzędu. W pewnym sensie niektóre podobne zapisy już w samym tekście studium były, ale komisja rekomenduje, żeby je nieco wzmocnić. Pierwszy wniosek dotyczy etapowania infrastruktury transportowej, w tym także wskazanie, że dotyczyć to powinno węzłów trzeciej ramy komunikacyjnej. Można dochodzić stopniowo w planach miejscowych do pełnych parametrów tej trasy. I to jest uwaga, która prawie że jednogłośnie została przyjęta. Druga dotyczy priorytetów ruchu na pierwszej ramie, pewne pokłosie dyskusji także o układzie komunikacyjnym wokół Nowego Dworca, o planach przebudowy ulicy Królowej Jadwigi. Rekomendujemy dodanie zastrzeżenia w tekście studium, iż skrzyżowania na pierwszej ramie powinny uwzględniać potrzeby ruchu pieszego i rowerowego, minimalizując konieczność pokonywania przez uczestników tego ruchu różnicy poziomów przejścia i przejazdu. Następna grupa to są uwagi w zakresie sieci tramwajowej. Tak naprawdę trasy, które były rozpatrywane w projekcie studium na etapie rozpatrywania tych uwag przez prezydenta, są podzielone na trzy grupy. W kolorze zielonym mamy trasy, których jakby lokalizacja i zasadność jest niejako przesądzona. Tym kolorem fioletowym zaznaczone trasy, które zaliczono do kategorii takich, dla których należy przygotować analizy i prognozy, analizy funkcjonalno-techniczne, czyli takie, które warto rozważyć, przenieść do dalszych prac już bardziej technicznych. I na czerwono były zaznaczone trasy, które jakby zostały w ogóle odrzucone, nawet do tej kategorii tras analizowanych nie zostały zaliczone. I tu są propozycje trzech zmian, czyli przeniesienia trzech tras z kategorii tych tras odrzuconych w ogóle do kategorii tras rekomendowanych do analiz, i one dotyczą trasy na Podolany jako analizy wielowariantowej, dotyczą przedłużenia możliwego szybkiego tramwaju na Morasko. W obecnym projekcie jest zapis tylko, że należy analizować połączenie do kampusu UAM na Morasku. Komisja rekomenduje, żeby ten zapis był nieco szerszy, żeby jakby postulowane przez Rady Osiedli na Morasko także teoretycznie możliwe przedłużenie dalej na północ również było przeanalizowane i rozważane. I trzecia z tych tras dotyczy trasy bułgarska-polska, głównie z uwagi na dość intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i funkcji biurowej na zachód od ulicy Bułgarskiej. Też analiza wielowariantowa, pewnie trzeba rozpatrywać tę trasę łącznie z ponownym przeanalizowaniem trasy Grochowska-Szpitalna. I to są te trzy rekomendacje: Podolany, PST na Morasko i trasa bułgarska-polska. Generalnie też są to analizy wielowariantowe. Kolejna z uwag ogólnych dotyczy parametrów zabudowy i zagospodarowania terenów zielonych. Tutaj największe dyskusje wzbudzał parametr 10% maksymalnej powierzchni zabudowy dla terenów zieleni urządzonej ZP. Katalog funkcji dopuszczonych jako w ogóle funkcja uzupełniająca w parkach jest dość ściśle określony. To jest tylko w zasadzie funkcja gastronomiczna, sportowo-rekreacyjna, kulturalna.
i rozrywkowa, natomiast ten określenie tego parametru dla całego miasta na poziomie 10% dla wszystkich parków budziło kontrowersje, stąd też rekomendacja komisji, żeby troszeczkę zapisy dotyczące terenów zieleni urządzonej zmienić, mianowicie wydzielić grupę parków, gdzie przewiduje się pewną poszerzoną funkcję rekreacyjną. Ona jest określona no, enumeratywnie, to jest 7 obszarów. Tam zostawić ten parametr 10%, ponieważ są to albo obszary, gdzie już pewna zabudowa kubaturowa o tych funkcjach istnieje, jak palmiarnia w parku Wilsona, czy pawilony w Starym Zoo, czy też hala Arena w parku Kasprowicza, lub jest przewidziana w planach miejscowych, jak w parku na osiedlu Zwycięstwa, lub jest planowana w koncepcji zagospodarowania, która wygrała konkurs, jak na przykład w parku Rataje. Natomiast w pozostałych 40 kilku parkach stwierdzono, że faktycznie zgodnie z treścią niektórych uwag można spokojnie ten próg obniżyć do 5%. Tamta zabudowa kubaturowa no, dotyczyć będzie stosunkowo niewielkich obiektów, typu jakiś może niewielki obiekt gastronomiczny czy toalety publiczne. Te 5% wystarczy, żeby tego typu kubaturę pomieścić. Kolejna grupa rekomendacji odnosi się do zagadnienia lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. Zmiany, jakie projekt przedstawiony przez pana prezydenta wprowadzałby w tym zakresie, są przedstawione na tym slajdzie. Dotyczy to z jednej strony pewnych nowych lokalizacji, które zostały wskazane w centrum i poza centrum, a także powiększenia niektórych obszarów, które już były wcześniej wskazane. Tutaj też dość dużo wpłynęło uwag na ten temat. Niektóre jakby kwestionowały pewne ogólne założenia dotyczące rozmieszczenia i parametrów dla obiektów handlowych w mieście. Niektóre już skupiały się na zastrzeżeniach wobec konkretnych lokalizacji. Jeśli chodzi o centrum miasta, te uwagi czy te rekomendacje, które uwzględniła komisja, dotyczą dwóch, ale bardzo istotnych obszarów, czyli obszaru Starej Rzeźni i obszaru Wolnych Torów. Obszar Starej Rzeźni, gdzie nie ma jeszcze żadnego takiego obiektu, obszar Wolnych Torów, gdzie zostało zrealizowane duże centrum handlowe przy dworcu kolejowym. I te rekomendacje szły w kierunku po pierwsze potraktowania Wolnych Torów tak samo jak reszty Śródmieścia. Już pan prezydent zaproponował, żeby w Śródmieściu parametr maksymalnej powierzchni sprzedaży dla obiektów handlowych był określony na poziomie 10 000 m2. To jest powiedzmy ten poziom takiej średniej galerii, czy może nie tyle, czy domu handlowego. Mniej więcej są to gabaryty Kupca Poznańskiego lub galerii MM, która troszeczkę chyba te 10 tysięcy przekracza, ale powiedzmy to jest tego typu skala obiektu. Dla Śródmieścia zostało to wprowadzone już w projekcie przedstawionym przez prezydenta, natomiast tam się znalazło wyłączenie, że to ograniczenie nie dotyczy obszaru Wolnych Torów. Komisja przychyliła się do wniosku, iż Wolne Tory mimo wszystko należy także pod tym względem zaliczyć do obszaru funkcjonalnego Śródmieścia, czyli to wyłączenie dla Wolnych Torów rekomenduje, aby wykreślić. No i to ograniczenie, które zaproponował pan prezydent dla samego Śródmieścia plus treść uwag, które były złożone do projektu, była też przesłanką dla wprowadzenia podobnego ograniczenia dla nowych obiektów poza tym Śródmieściem. Nie dotyczy to tych lokalizacji, które no już są przesądzone w planach miejscowych, dlatego że wycofać się z pewnych ustaleń byłoby bardzo dla miasta trudne i ryzykowne, także pod względem ekonomicznym. Natomiast jest zarekomendowana jednogłośnie przesłanka do dalszych prac planistycznych w tym zakresie, aby obiekty wielkopowierzchniowe poza Śródmieściem miały również górną granicę powierzchni sprzedaży 20 000 m2. Czyli to jest możliwość jakiegoś takiego lokalnego, powiedzmy dzielnicowego jeszcze centrum handlowego, które być może gdzieniegdzie będzie jeszcze potrzebne wraz z rozwojem zabudowy. Natomiast no, nie pozwala to na lokalizację galerii handlowych, takich jak mamy już obecnie 7, rzędu kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych sprzedaży. 7 takich istnieje, 8 jest w budowie, pod 9 jest jeszcze lokalizacja w planie miejscowym przy ulicy Hetmańskiej. Dalsza uwaga, ona już jest trochę bardziej techniczna dotycząca ograniczenia też zasięgu na mapie, na rysunku handlu wielkopowierzchniowego na wolnych torach do powierzchni już istniejącego centrum handlowego. Zmiana pewna w zapisach dotyczących tego dopuszczenia na obszarze starej rzeźni proponowana przez komisję, aby po pierwsze to dopuszczenie ograniczyć wyłącznie do centralnej hali tego kompleksu i przesądzić o tym, że możliwość realizacji tego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 może mieć miejsce tylko w formie targowiska, tak zresztą jak zapowiadają właściciele tego terenu inwestorzy, że chcą tam postawić halę targową, a nie centrum handlowe strzeżonego, Pan Bóg strzeże, chcemy zapisać podobne wytyczne w samym studiu. I ostatni z tych handlowych tematów centrum zaproponowała komisja, aby wykreślić zdanie, które się pojawiło w części tekstowej dotyczącej handlu, iż studium przewiduje przeniesienie targowiska przy ulicy Dolna Wilda na jeden z terenów poza pierwszą ramą komunikacyjną, na których dopuszczona jest lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Stwierdziliśmy, iż jeżeli nie ma żadnych konkretnych propozycji wskazania takiego terenu, no to ten zapis jest zbyt daleko idący i no, jeżeli takie zapisy miałyby się znaleźć w dokumencie, jakim jest studium, to powinny być pewne konkretne propozycje kupcom z tamtego obszaru złożone. W tej chwili jest to zapis taki blankietowy, który jednak budzi tutaj pewne obawy ze strony osób, które tam pracują. Jeszcze dwie uwagi, czy dwie rekomendacje dotyczące też handlu wielkopowierzchniowego już poza centrum. Obszar przy ulicy Ptasiej, działka przy Stadionie Miejskim. Częściowo już w obecnym studium bezpośrednio sąsiadujący teren jest przeznaczony pod ten handel wielkopowierzchniowy, czy tam ta funkcja jest dopuszczona i potwierdzona planem miejscowym. Projekt studium przewiduje dalsze rozszerzenie tej funkcji w stronę Lasku Marcelińskiego na całej długości w zasadzie ulicy Ptasiej. To także budziło wątpliwości ze strony rad osiedli czy organizacji pozarządowych. Komisja rekomenduje, aby pozostawić obszar handlu wielkopowierzchniowego przy stadionie w takiej formie, jak jest obecnie w studium i planie miejscowym, bez jego dalszego rozszerzania w stronę Lasku Marcelińskiego. I także uwaga dotycząca nowego obszaru, który pojawił się w południowo-zachodniej części miasta na obszarze osiedla Fabianowo-Kotowo przy ulicy Wołczyńskiej. Tam są przewidziane pewne dalej idące zmiany funkcjonalno-przestrzenne na terenach poprzemysłowych, lokalizacja osiedla zabudowy wielorodzinnej i prawdopodobnie w sąsiedztwie takiej zabudowy może powstać obiekt handlowy, który będzie takim lokalnym centrum usługowym, ale precyzujemy, że ta nowa lokalizacja, której nie było we wcześniejszych studiach, może być przeznaczona tylko pod lokalne centrum handlowo-usługowe o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 10 tysięcy m2 i pod warunkiem powstania w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej. Czyli musi powstawać zabudowa wielorodzinna i wtedy to studium, które, przepraszam, ten obiekt może obsługiwać, czy ma sens, bo obsługuje jakiś lokalny rynek, natomiast nie chcemy tam no, kolejnego dużego obiektu o charakterze ponadlokalnym generującego dojazdy i tak dalej, i tak dalej. Przechodzę do uwag już bardziej tych terytorialnych, dotyczących poszczególnych części miasta. Zaczynamy od strony wschodniej. Długo dyskutowany i kontrowersyjny temat parków ratajskich, gdzie złożono dosyć dużo uwag, około 200 różnie sformułowanych. Natomiast generalny jakby problem dotyczył obszarów położonych przy ulicy Zamenhofa, niejako takich bram do parku od strony zachodniej. W projekcie studium te dwa skrawki terenu są włączone do terenu zabudowy usługowej. To są te tereny w czerwonych obwódkach. W dotychczasowym studium były to tereny oznaczone jako ZP, czyli zieleń publiczna, teren parku. Te zapisy są potwierdzone także planem miejscowym, który dla obu tych obszarów obowiązuje i w tej chwili jakby plan miejscowy zakłada zakaz zabudowy i przeznaczenie pod teren zieleni urządzonej. Natomiast zgodnie z koncepcją konkursową na zagospodarowanie parku Rataje, te dwa obszary mogły mogłyby zostać przeznaczone pod budynki biurowo-parkingowe. Idea tego była taka, iż przeznaczenie tych dwóch miejskich nieruchomości na tego typu funkcje ma pozwolić dokonać pewnych wymian gruntów, uregulować status prawny terenów w centralnej części parku i stanowić pewne źródło finansowania dla urządzenia pozostałej części parku. Tutaj były dwa warianty stanowiska komisji głosowane. Był głosowany wariant, który zakładał po prostu wykreślenie tych terenów usługowych i pozostawienie zapisu o zieleni publicznej. On nie uzyskał większości. Natomiast większość uzyskał drugi wariant, który jest wnioskiem o uzupełnienie zapisów studium dla tych terenów, tak żeby dopisać zastrzeżenie, iż przystąpienie do sporządzenia zmiany planu miejscowego dla obszarów wskazanych do przekształcenia na funkcję U na terenie obowiązujących planów miejscowych obejmujących Park Rataje może nastąpić jedynie jako niezbędny element całościowych rozwiązań przestrzennych zmierzających do regulacji stanu prawno-własnościowego Parku Rataje i realizacji zagospodarowania parkowo-rekreacyjnego na całym jego pozostałym terenie. Tutaj chodziło o to, żeby dość jasno wyrazić intencje, jakie towarzyszą tej zmianie w studium, że to nie jest zmiana dla zmiany tylko w tym miejscu, a ten element realizacji całościowej koncepcji, także regulacji kwestii prawno-własnościowych na tym najważniejszym centralnym, w tej najważniejszej centralnej części parku. Kolejny teren też na Ratajach, teren przy ulicy Inflanckiej, w obecnym studium w całości teren zieleni publicznej urządzonej. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę została zrealizowana na części tego terenu zabudowa w postaci trzech bloków mieszkaniowych, trzech budynków mieszkaniowych. W wersji wyłożonej do publicznego wglądu niejako tylko zalegalizowane zostały czy odzwierciedlone w studium te budynki, które już istnieją. To jest ten teren MW przez U, który znajduje się właśnie na tym, otoczony przez teren ZP. Na etapie rozpatrywania uwag przez prezydenta ten teren został powiększony w stronę południowo-zachodnią, obejmując także obszary, które w tej chwili zagospodarowane nie są. W planie miejscowym są przeznaczone pod zieleń i tutaj komisja przyjęła uwagę jakby dalej idącą, czy wniosek dalej idący o to, żeby ten cały obszar MW przez U wykreślić i jakby pozostawić taki zapis, jaki był w dotychczasowym studium. Natomiast już sygnalizuję także, że został złożony wniosek mniejszości, aby także, jeżeli by ta propozycja rekomendacji komisji nie znalazła uznania całej Rady, aby rozważyć wniosek jakby również idący w tym kierunku ograniczającym zabudowę na tym terenie, ale sankcjonującym zabudowę, która już i tak istnieje, czyli żeby powrócić do takiego zapisu, jaki był w projekcie wyłożonym do publicznego wglądu. I ostatni z tych tematów ratajskich, teren przy ulicy Arcybiskupa Baraniaka, też na etapie rozpatrywania uwag przez prezydenta został rozszerzony teren zabudowy mieszkaniowej o pewne tereny, które wcześniej były w ramach terenów zieleni otwartej i propozycja również komisji zakłada przywrócenie zasięgu tego terenu zielonego, jak było w projekcie wyłożonym do publicznego wglądu i jak było w dotychczasowym studium z 2008 roku. Przechodzę teraz do północnej części miasta. Pierwszy temat dotyczy terenu przy ulicy Koszalińskiej na północy przy obwodnicy kolejowej, obwodnicy towarowej. To jest teren, który w projekcie studium ma oznaczenie ZR jako tereny sportu i rekreacji niekubaturowe. Przeciwko temu zapisowi w ramach uwagi protestowali właściciele tego gruntu, wskazując, że to nie uwzględnia istniejącego siedliska rolniczego, prowadzonej działalności rolnej, że oni nie chcą tego, żeby były to otwarte tereny rekreacji i turystyki. Tam było jeszcze więcej pewnych tematów. W każdym razie pierwsza i podstawowa rekomendacja jest taka, żeby zgodnie z wnioskiem właścicieli wykreślić ten zapis o terenach sportu i rekreacji, i wpisać tam teren ZO. ZO to jest zieleń otwarta, ale przy tej systematyce, która jest w studium, w tym się mieszczą także grunty rolne, czyli zamiast rekreacji grunty rolne, tak jak są obecnie wykorzystywane. Natomiast na kanwie tego wniosku i kilku innych także powstał inny problem, mianowicie właściciele tych terenów położonych na obszarach wyłączonych z zabudowy, gdzie jest przewidziana właśnie, gdzie jest przewidziane utrzymanie funkcji rolnej, oni wskazują, że bardzo ścisłe zapisy studium dla tych terenów nie dopuszczają powstania jakiejkolwiek zabudowy gospodarczej służącej obsłudze tej działalności rolnej. To jest pewien oczywiście problem, bo z jednej strony te tereny powinny być co do zasady wyłączone z zabudowy, z drugiej strony jeżeli zabraniamy jakiejkolwiek funkcji inwestycyjnej, mieszkaniowej czy usługowej, niejako nakazujemy i słusznie prawdopodobnie prowadzenie tam gospodarki rolnej. Pytanie, czy należy też ograniczać możliwości postawienia jakiejkolwiek, bo tak jest na niektórych terenach, dodatkowej wiaty, czy niewielkiego budynku na maszyny rolne, czy innego związanego z tym, z tą działalnością. Stąd też propozycja, aby jednak w studium dopuścić w szczególnych wypadkach, ale tylko na etapie planu miejscowego, jeżeli to jest realnie uzasadnione potrzebami gospodarki rolnej, możliwość budowy tych budynków o charakterze znowu wyłącznie gospodarczym, żadnych nowych mieszkaniowych czy innych, o określonej maksymalnej powierzchni i wyłącznie w sąsiedztwie tej istniejącej już zabudowy, obwarowane też dodatkowymi warunkami i między innymi ta rekomendacja wynika z chęci uwzględnienia chociaż częściowego tej uwagi, o której już wcześniej mówiłem, dotyczącej tego terenu przy ulicy Koszalińskiej. Kolejny temat, składowisko odpadów komunalnych, a w zasadzie teren przy granicy miasta, bezpośrednio przylegający do tego istniejącego już składowiska, które jest na terenie gminy Suchy Las, teren o oznaczeniu ITO, przewidziany pod rozszerzenie infrastruktury związanej ze składowiskiem. Uwagi dotyczące tego terenu były daleko idące, zakładały w zasadzie przeznaczenie całego tego terenu wyłącznie pod zieleń izolacyjną wokół składowiska. Komisja się do tych uwag przychyliła i są to uwagi, które, jeżeli by zostały uwzględnione przez całą Radę, są to uwagi w zasadzie w całości, które, bo tutaj ten wniosek komisji w całości niejako jest zgodny z tym, co składali autorzy uwag, więc tu jest możliwość, a w zasadzie konieczność, żeby w głosowaniu za pomocą aplikacji te uwagi zostały rozpatrzone pozytywnie, jeżeli Rada by chciała jakby podzielić zdanie komisji. Kolejny temat dotyczący wzgórza Moraska, to jest teren zabudowy mieszkaniowej pomiędzy zbiornikami wody na Górze Moraskiej a ulicą Morasko, gdzie przeznaczenie w studium to kierunkowe jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast w tekście znalazł się zapis, iż te tereny mogą zostać na etapie sporządzenia planu miejscowego zaliczone do kategorii terenów wyłączonych z zabudowy do czasu usunięcia lub stwierdzenia braku zagrożenia wynikającego ze skutków potencjalnej awarii magistrali wodociągowej i zbiorników wody pitnej na Górze Moraskiej. Autorzy uwag kwestionowali ten zapis, wnioskowali w uwadze o jego wykreślenie. Komisja 4 głosami za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących ten wniosek uwzględniła i to też jest uwzględnienie w całości, czyli również niejako rekomendacja komisji dokładnie nawiązuje, czy dokładnie powtarza treść uwagi złożonej przez autorów. Kolejna uwaga dotyczy terenu Kieksza, działki, które jest własnością miasta Poznania przy samym brzegu jeziora, to jest to miejsce powiedzmy publicznej plaży, jeżeli Państwo kojarzycie, zapis w planie miejscowym jest jako teren zielony z możliwością lokalizacji plaży. W projekcie studium znalazł się on w grupie terenów US1 z gwiazdką, czyli obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz boiska sportowe w zieleni. Autorzy uwagi kwestionowali ten zapis, wskazując, że on także obejmuje między innymi na przykład hotele i motele. wskazywali, że ten teren powinien pozostać terenem wolnym od zabudowy jako ten publiczny dostęp do plaży. Komisja przychyliła się do tego wniosku i rekomenduje zmianę funkcji tej działki nad jeziorem z US1 z gwiazdką na ZO. Zieleń otwarta, która dopuszcza urządzenia różnego rodzaju sportowo-rekreacyjne nadjeziorne, natomiast nie pozwala na lokalizowanie tam tych form zabudowy, które dopuszcza kategoria terenu sportu i rekreacji. Grupa trzech uwag dotycząca ulicy Piołunowej, to jest wschodnia część Radojewa. W obszarze Natura 2000 wzdłuż ulicy Piołunowej. Trzy uwagi, które komisja przyjęła dotyczące działek o konkretnie wskazanych numerach wynika to z wniosków, żeby w tych obszarach zmienić z terenu wyłączonego z zabudowy terenu zieleni otwartej na teren zabudowy mieszkaniowej w klinie zieleni. Dotyczy to tutaj konkretnych numerów działek. Każda ta uwaga dotyczy obszaru około 1 hektara terenu. Kolejna uwaga dotyczy, czy rekomendacja dotyczy terenu na Naramowicach w sąsiedztwie rezerwatu Żurawiniec. To jest taki niezabudowany wciąż jeszcze klin pomiędzy Laskiem Piątkowskim i rezerwatem Żurawiniec, ulicą Jasna Rola, która oddziela w tej chwili tereny dość intensywnie już zabudowane od terenów jeszcze wolnych od zabudowy i osiedlem Łokietka, a w przyszłości ulicą Nową Stoińskiego. Teren, który do tej pory był terenem zabudowy mieszkaniowej średnio wysokiej w obecnym studium, zostały złożone uwagi postulujące wyłączenie tego terenu z zabudowy lub jej znaczące ograniczenie. Na etapie rozpatrywania uwag przez prezydenta ten teren został zaliczony do klina zieleni z pozostawieniem funkcji zabudowy wielorodzinnej, ale już z ograniczeniami w zakresie powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Komisja rekomenduje pójście jeszcze dalej w tym kierunku i zmianę funkcji tego trójkąta z terenu zabudowy mieszkaniowej z gwiazdką na teren zieleni otwartej, czyli uwzględnienie jednego z wariantów proponowanych przez Radę Osiedla, tego bardziej nawet radykalnego z uwagi na otoczenie rezerwatu Żurawiniec. Kolejna uwaga dotyczy rejonu ulicy Karpiej, również na Naramowicach. Tutaj zgłoszono dwie uwagi dotyczące przeznaczenia terenu działek obecnie przeznaczonych pod zabudowę usługową produkcyjną, czyli UP, na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to wniosek dotyczący dwóch obszarów w tym rejonie. I również tutaj komisja rekomenduje przyjęcie tej uwagi. Jest to również przyjęcie uwagi w całości, no w pełni jakby zgodnie z wnioskiem składającego uwagę. Kolejna kwestia dotyczyła działki Uniwersytetu Adama Mickiewicza nad Wartą, teren nadwarciański, działka około 50 hektarów. Projekt Uniwersytetu dotyczy lokalizacji na tym terenie bazy sportów wodnych. Teren jest w dużej mierze narażony na niebezpieczeństwo powodzi, co ogranicza możliwości zabudowy kubaturowej. Natomiast część działki nie jest narażona na niebezpieczeństwo powodzi. W związku z tym komisja rekomendowała uwzględnienie tej zmiany z terenu zieleni otwartej na teren sportu i rekreacji w klinie zieleni, ale tylko w zakresie 10% tej działki na samym zachodzie, najbardziej oddalonej od rzeki, tej, na której jakiś element budynku, który mógłby obsługiwać ten teren, mógłby się znaleźć. Jest to częściowe uwzględnienie tej uwagi. Następnie cały blok był uwag dotyczących terenów na Sołaczu. Głównie chodziło o trzy tereny, które wciąż nie są jeszcze zagospodarowane, zabudowane, czyli teren na południe od Parku Sołackiego w okolicy ulicy Grudzieniec, to jest ta obwódka najbardziej po lewej stronie, teren na północ od Parku Wodziczki, na tyłach powiedzmy zabudowy przy ulicy Drzymały i tereny na południe od Parku Wodziczki, głównie chodziło tutaj o ogródki działkowe Bogdanka. W studium wszystkie te trzy tereny są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z ograniczeniami wynikającymi z położenia w klinie zieleni. i komisja rekomenduje, aby na terenie ogrodów Bogdanka pozostawić funkcję ZD, przy czym zapis w tekście studium dla funkcji ZD ogrodów działkowych zakłada możliwość przekształcenia na pewnym etapie ich w zieleń publiczną, ogólnie dostępną, urządzoną. Natomiast dla pozostałych dwóch obszarów komisja zarekomendowała, aby dodać w tekście, w kolumnie uwagi dla terenów, które odpowiadają tym oznaczeniom, zastrzeżenie, iż na terenach sąsiadujących z terenami ZP, w szczególności przylegających do Parku Sołackiego oraz Parku Adama Wodziczki, wskazane jest zagospodarowanie terenu w nawiązaniu do funkcji zieleni urządzonej poprzez kontynuację funkcji parkowej oraz lokalizację urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych. I już ostatnie w zasadzie kilka uwag. Wniosek Rady Osiedla Smochowice-Krzyżowniki. Niewielki obszar w klinie zieleni na północ od ulicy Polanowskiej. Prośba o to, żeby nie przeznaczać całego tego terenu w studium pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tylko utrzymać tą zabudowę, która już tam istnieje i jest zgodna z planem miejscowym. Komisja przychyliła się do tej uwagi i zmieniła funkcję z MN z gwiazdką na ZO, czy rekomenduje Radzie przyjęcie takiej zmiany. Rada Osiedla Świerczewo, ulicę Opolską, kwestionuje jako ulicę o przekroju 2x2, czyli dwujezdniową z dwoma pasami na każdej jezdni, wskazując, iż jest to teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej i propozycja, aby był to zapis dla tej ulicy na odcinku od trzeciej ramy do granicy miasta, iż ulica ta powinna mieć przekrój 1x2, czyli jedna jezdnia po jednym pasie w każdym kierunku. Natomiast dopuszcza się rozbudowę tej ulicy, jej poszerzenie, pod warunkiem, że będzie to rozbudowa dla potrzeb transportu publicznego. I to jest rekomendacja komisji. Dalej mieliśmy uwagę taką dość jednostkową, indywidualną. Istniejący budynek wybudowany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę na ławicy przy ulicy Złotowskiej niedaleko strumienia Junikowskiego. Specyficzna sytuacja, przez środek tego budynku przebiega granica między dwoma rodzajami przeznaczenia w studium, między zabudową mieszkaniową a terenem zieleni wyłączonym z zabudowy i również przez środek tego budynku przebiega granica dwóch planów miejscowych, które jakby konsumują te zapisy studium. Właściciele zwracali uwagę na różne niedogodności, które to powoduje. Komisja zarekomendowała korektę przebiegu granicy między terenem zielonym a mieszkaniowym, tak żeby teren mieszkaniowy objął cały zrealizowany budynek, natomiast teren zieleni otwartej obejmuje bufor 10 metrów od strumienia Junikowskiego. Jest to w zasadzie w całości przyjęcie tej uwagi, tak jak została sformułowana. I ostatnia z rekomendacji komisji numer 33, to jest wniosek Rady Osiedla Ławica. Wskazane do zachowania pewne tereny zieleni urządzonej, które są także przewidziane w planie miejscowym aktualnie obowiązującym na osiedlu bajkowym. To jest uwaga, która, co do której MPU wskazało, iż to są zbyt małe tereny, żeby na rysunku w skali studium je uwzględnić. Natomiast jest możliwość, żeby w części tekstowej, gdzie te wszystkie małe tereny zielone w ramach terenów zabudowy są wskazane, żeby uzupełnić zapis ten tekstowy o te właśnie zieleńce na osiedlu bajkowym, co jest częściowym uwzględnieniem uwagi Rady Osiedla. To byłyby wszystkie 33 propozycje, które wyszły z Komisji Polityki Przestrzennej. Jeszcze uzupełnię o dwa wnioski mniejszości. Trzy zostały zgłoszone w tej chwili do tej pory. O pierwszym już mówiłem przy okazji omawiania terenu przy ulicy Inflanckiej, natomiast dwa pozostałe jakby do tej pory się nie przewinęły, więc chciałbym je przedstawić. Pierwszy z nich dotyczy pola golfowego na Smochowicach, gdzie zgodnie z uwagą Rady Osiedla mogłoby powstać, czy mógłby pojawić się zapis dopuszczający przekształcenie tego obszaru w park leśny, jeżeli na jakimś etapie okaże się, iż brak jest finansowo-technicznych możliwości realizacji pola w tym miejscu. Wtedy, jeżeli ta koncepcja budowy pola golfowego w tym miejscu w jakiś sposób zostanie odłożona czy porzucona, ewentualna zmiana planu i przekształcenie tego w park leśny nie będzie wymagała zmiany studium. Taki jest sens tej rekomendacji, która nie uzyskała pozytywnej rekomendacji komisji, ponieważ był wynik głosowania 4 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący. Natomiast w tym miejscu zgłaszam ten wniosek jako pod głosowanie także jako wniosek mniejszości. I ostatni, dotyczący uwagi Rady Osiedla Górczyn. To jest sytuacja bardzo podobna jak przy Ławicy. Też pewien teren rekreacyjny, drobny, wśród zabudowy już istniejącej, za mały do uwzględnienia w skali studium, ale możliwy do uwzględnienia w części tekstowej. Tutaj głosowanie w komisji wyglądało 3 za, 3 przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Proszę Państwa, to jest jakby ten wynik prac komisji po tych 4 posiedzeniach, które mieliśmy w zeszłym tygodniu i wczoraj. Łącznie tych posiedzeń było 13, każde z nich w zasadzie trwało 4 godziny, czyli łącznie ponad 50 godzin komisja nad tematem studium przepracowała. Chciałbym podziękować wszystkim radnym, członkom komisji, którzy aktywnie uczestniczyli w tych posiedzeniach, poświęcili bardzo dużo czasu na pracę nad studium. Także wszystkim tym osobom, przedstawicielom rad osiedli, mieszkańcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy też aktywnie uczestniczyli w tych obradach, i bardzo proszę Radę o przyjęcie rekomendacji komisji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji otwieram dyskusję klubową. Ale w jakim trybie w tej chwili? Bo w tej chwili chciałbym zapoznać się z opiniami klubów. Pani radna w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej? No, bardzo proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska.
Przed wystąpieniami klubowymi o to samo będzie prosił klub PiS w imieniu klubu SLD. Chciałabym poprosić o przedstawienie nam propozycji sposobu procedowania nad uwagami nie omawianymi na komisji przestrzennej z uwagi na to, że nie było już takiej przestrzeni czasowej, bo na tych 4 posiedzeniach powakacyjnych omawialiśmy uwagi usystematyzowane w pewne tam tematyczne zagadnienia zaproponowane przez przewodniczącego komisji. Komisja wczoraj zakończyła obrady po upływie regulaminowego czasu trwania komisji. Do dzisiejszego dnia nie było czasu na to, żeby zająć się innymi uwagami. Nasz klub zgłaszał taką wolę zajęcia się też innymi uwagami. I teraz chcielibyśmy mieć pewność, że w czasie głosowania będziemy wiedzieć, poza numerem uwagi, o jaką treść uwagi chodzi, tak? Także gdybyśmy mogli prosić o pana prezydenta, MPU, nie wiem, osoby odpowiedzialne za przygotowanie dzisiejszego sposobu procedowania, o informacji, jak będziemy procedować. Czy będzie tak, że będzie indywidualnie każda z tych, bo przypominam, że było 2000 uwag nieuwzględnionych. Część z tych uwag została, z tych nieuwzględnionych przez pana prezydenta, omówiona na komisji, natomiast wiele z tych uwag nie zostało omówionych. I czytając niektóre uwagi, czy wiele z nich, wydaje się, że argumenty podane są logiczne i że należałoby tę uwagę przyjąć na przykład. Nie było możliwości czasowej, żeby o to zapytać na komisji, mimo tych 50 godzin. Przed wakacjami komisja głównie wysłuchiwała prezentacji studium przez MPU, a po wakacjach mieliśmy się zająć uwagami. Komisje zaczęły obradować w ubiegłym tygodniu poniedziałek, wtorek, środa. W czwartek były inne komisje. W piątek tam z jakiegoś powodu nie mogło być komisji, była wczoraj. Może obradować komisja maksymalnie 4 godziny. Także nie było takiej technicznej możliwości, żeby pewne uwagi, z pewnymi uwagami po prostu się zapoznać i wysłuchać racji. Także przynajmniej byśmy, zostało to tempo narzucone, bo zarówno SLD, jak i PiS zgłaszały zastrzeżenia do takiej sytuacji, w której już dzisiaj mamy decydować. Chcieliśmy, żeby to było na przykład za 2 tygodnie, żeby był czas jeszcze omówić pewne zagadnienia. To czy ale zostało to przez arytmetyczną większość PO, klub prezydencki, narzucone nam. Czy przynajmniej będzie informacja, nad czym głosujemy? Indywidualna informacja o każdej uwadze. I to nie jest moje wystąpienie klubowe, tylko to jest moje zapytanie klubowe przed wystąpieniem klubowym. Tak? Dziękuję.
Dziękuję. To było pytanie do pana prezydenta, bo tak pani radna je sformułowała. Tak, tak. Czy komisja pracowała, tak jak pan przewodniczący opowiedział, około 50 godzin i w sumie przez 3 miesiące i dotarła do takiego momentu, w którym w tej chwili jesteśmy. Opinia komisji zawiera pewne rekomendacje dla radnych do przegłosowania, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, że każdy z radnych, który chce jakiś temat poruszyć, czy indywidualnie, czy jako grupa radnych, czy klub radnych, przedstawił swoje oczekiwania, które i tak Rada będzie głosowała, ponieważ przypominam, że wszystkie uwagi na końcu będziemy musieli przegłosować na tak, nie lub wstrzymuje się. W tym sensie uwagi zostały przedstawione już 2 miesiące temu na sesji. Poza tym 10 lipca, jeśli dobrze pamiętam, została przedstawiona państwu dokumentacja na 500 stronach maszynopisu, w której są wszystkie uwagi wymienione. W związku z tym, jeśli ktoś chce, żeby Rada podzieliła jego opinię w sprawie jakiejś uwagi, to powinien o tym po prostu powiedzieć. I wydaje mi się, że to jest logiczne. Innego trybu pracy sobie w tej chwili nie wyobrażam. A w tej chwili przystępujemy do dyskusji klubowej. Proszę państwa radnych o zapisywanie się. Rozumiem, że pan radny Szymon Szynkowski w imieniu...
Ja nie dostałam odpowiedzi na zadane pytanie. To nie była odpowiedź na pytanie.
Ja nie wiem, jak bardziej precyzyjnie odpowiedzieć na zadane pytanie, które pyta... Jak...
Powtórzę pytanie, bo pytanie było inne, a odpowiedź dotyczyła czegoś, o co ja nie pytałam.
Znaczy, możemy się przekrzykiwać w tej chwili, natomiast myślę, że mamy czas na to, żeby o każdej uwadze, którą państwo chcą, żeby Rada podjęła, dyskutować dzisiaj w czasie trwania sesji. Natomiast jeśli państwo mają inne propozycje, to proszę je przedstawić i ewentualnie Rada to zaakceptuje bądź nie. Natomiast moja propozycja jest taka, że ponieważ studium jest pewną całością, która składa się zarówno z dokumentu przedstawionego, jak i z listy uwag nieuwzględnionych i naszym zadaniem jest przeprowadzenie dyskusji o wszystkich tych elementach dokumentu i później przegłosowanie, proszę państwa o wypowiadanie się w tej sprawie. Inaczej sobie tego nie wyobrażam w tej chwili. I nie chciałbym, żebyśmy po raz kolejny prowadzili dyskusję o sposobie dyskutowania, bo to zdaje się zaczyna być dyskusja zastępcza, a nie istota postępowania Rady Miasta w tej chwili. Pan radny Szymon Szynkowski, tak?
Ja chciałbym prosić o wyjaśnienie proponowanego przez państwa, przez pana przewodniczącego, czy nie wiem, czy przez klub Platformy Obywatelskiej, trudno mi powiedzieć, kto proponuje ten system głosowania, sposobu głosowania. Po raz kolejny wręczono nam jakieś zszyte zszywaczem karteczki. Jak rozumiem, ma to sygnalizować, że nie będziemy głosować tak, jak robimy to przez... Ja robię to przez 7,5 roku, a państwo wcześniej robiliście to jeszcze inaczej, ale w międzyczasie wprowadzono aparaturę elektroniczną do głosowania i to nam umożliwia głosowanie za pomocą karty i przycisków. Ostatnio odbyliśmy długą dyskusję, niezakończoną rozstrzygnięciem, co do kwestii jak w tej sprawie procedować. I klub PiS-u nadal stoi na stanowisku, że wręczanie nam karteczek ze zszywaczem i proponowanie jakiegoś programu komputerowego, w którym można jednym przyciskiem, jak słyszałem, bo cały czas nie widzieliśmy, jak ten program ma wyglądać, zaznaczyć sobie głosowanie wszystkich uwag za albo przeciw, no wydaje mi się mało poważne. No to tak można robić czyszczenie skrzynki mailowej robić, a i to jest ryzykowne, bo można wtedy ważne maile wyrzucić w ten sposób zaznaczając. Natomiast wydaje mi się, że nie można w ten sposób głosować, bo jest to po prostu głosowanie en bloc. Więc najpierw prosiłbym o wyjaśnienie kwestii formalnej, a później możemy przystąpić do dyskusji o kwestiach merytorycznych. Dziękuję.
Dziękuję. Propozycja jest taka i o tym była mowa również na konwencie, w związku z tym proszę nie mówić, że nikt nie został poinformowany. Mianowicie, że ponieważ rekomendacje komisji, o tym mówił również pan przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, w znaczącej większości są propozycjami uwzględnienia grupy uwag w części, a nie w całości, w związku z tym trudno jest je uznać za rozstrzygnięcie w 100% którekolwiek z uwag. W związku z tym proponuję najpierw przegłosowanie indywidualnie wszystkich propozycji Komisji Polityki Przestrzennej, a potem i tak musimy się zmierzyć z listą 1900 uwag, mniej więcej 1900 uwag nieuwzględnionych przez prezydenta. I w związku z tym te karteczki to są loginy do aplikacji, która pozwoli nam przegłosować nie en bloc, tylko każdą z uwag osobno, ponieważ dla każdego głosowania w tej aplikacji są pola do głosowania osobno. I nieprawdą jest, że to po raz pierwszy się proponuje, ponieważ tego typu aplikacja była używana już wcześniej kilkakrotnie i pan radny również jej używał. I na spotkaniu konwentu mówiłem również, że opinia prawna, o którą państwo prosili, jest dla takiego rozwiązania pozytywna i nie stoi nic na przeszkodzie, żeby w ten sposób procedować. Natomiast do państwa należy podjęcie decyzji, w jaki sposób w tym chcecie wziąć udział. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
To ja teraz powtórzę pytanie, które zadałam chwilę temu, na które nie dostałam odpowiedzi. Ja właśnie pytałam o to, jak będzie wyglądała ta karta do głosowania zawierająca te 1900 uwag. Czy tam będzie obok informacja zawarta, przeniesiona z pliku lista uwag nieuwzględnionych, gdzie jest mowa o tym, o co chodzi w tej uwadze, czy tylko będzie numer uwagi, tak? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy będzie informacja, jak została ta uwaga zaopiniowana przez komisję, czy częściowo, czy nieczęściowo? Co będzie zawierała ta karta do głosowania? Tych tysiące po głosowaniu uwag, które zdążyły być omówione na komisji, jak będzie wyglądała sama formalnie ta karta do głosowania, którą mamy otrzymać po przekodowaniu tej karteczki zszytej zszywaczem?
Na karcie do głosowania będą zgodne z listą, którą państwo otrzymali 2 miesiące temu, numery kolejnych uwag i pola do podjęcia decyzji, czy jestem za, czy jestem przeciw, czy się wstrzymuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Czyli wygląda to tak, że było 15,5 godzin na omówienie 1900 uwag na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Ponieważ odbyły się 4 posiedzenia do dnia dzisiejszego po wakacjach, które były poświęcone uwagom i nie zdążyliśmy nawet omówić wszystkich uwag, które zaproponował do omówienia przewodniczący komisji. W ogóle nie zaczęliśmy omawiać uwag, które inni radni chcieli także umówić na posiedzeniach komisji. I tych uwag nieomówionych będzie jakieś 1500. I teraz słyszymy, że dostaniemy tylko numer uwagi, a państwo może, którzy nie są radnymi, czy państwo radni, którzy nie są radnymi Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, może jeszcze dodatkowo wyjaśnię, że są dwie listy numerów tych uwag, tak? Jest numer uwagi i potem jest inny numer wynikający z ujęcia na liście uwag nieuwzględnionych, tak? Także każda uwaga ma dwa numery, tak de facto. I w tej chwili usłyszałam to, czego się obawiałam, tak? Że dostaniemy goły numer uwagi i będziemy szukać teraz po tych dwóch listach, czego ten numer dotyczył, tak? Na liście 1900 uwag, tak? Przed zagłosowaniem, żeby wiedzieć, nad czym głosuje. Rozumiem, że klub PO i klub PRO dostaje ściągę, tak? Ta ściąga to głównie się pokrywa ze stanowiskiem pana prezydenta, tak? Te numery wykreślamy, te jesteśmy za i cześć pracy, tak? Natomiast, nie wiem, no pewnie tak naiwnie i idealistycznie niektórzy radni by chcieli wiedzieć, nad czym głosują. Nawet jeżeli narzucono nam taką sytuację, w której nie mogliśmy omówić tych uwag na komisji, bo nie było czasu po prostu. Bo nie było czasu. Bo ta sesja powinna się odbywać za dwa tygodnie.
Dziękuję bardzo. Odpowiem w ten sposób, że jeśli pani radna zarzuca radnym, że nie wiedzą, nad czym głosują, odpowiem w ten sposób. Każdy z nas otrzymał materiały co najmniej dwa miesiące temu i jeśli ja przychodzę tutaj dzisiaj, żeby któreś uwagi poprzeć, no to znam listę uwag i zapisałem, które to są numery na tej liście. I to jest bardzo proste. W związku z tym, jeśli ja to wiem, to nie potrzebuję dodatkowych informacji. W takiej sytuacji jest tylko ktoś, kto z tymi dokumentami, mimo obecności na kilkudziesięciu godzinach obrad Komisji Polityki Przestrzennej, się do tej pory nie zapoznał. W związku z tym proszę ostrożnie z tymi zarzutami, pani radna. Ja chciałbym kończyć dyskusję o sposobie dyskutowania, bo to donikąd nas nie prowadzi. To jest również, przepraszam, panie radny, również dyskusja o sposobie dyskutowania, a na końcu o sposobie głosowania. Pan radny Łukasz Mikołaj, naprawdę chciałbym przechodzić do dyskusji klubowej o dokumentach, które otrzymaliśmy, które są przedmiotem naszej dzisiejszej sesji. Pan radny Łukasz Mikołaj, bardzo proszę.
Ja bym chciał wyjaśnić, że jeżeli dobrze pamiętam, to ta aplikacja zakłada, że wszędzie ta treść samej uwagi jest przy numerze. Tak przynajmniej wydaje mi się, że było przy planie dla Volkswagena w tej wersji, którą głosowaliśmy. Natomiast jest faktycznie pewien problem techniczny związany z tą numeracją, ponieważ na prezentacjach MPU były z reguły te numery jakby pierwotne według kolejności wpływu, natomiast jest jeszcze ta druga numeracja posegregowana tematycznie. Ja się zobowiązuję, że no, najpóźniej w ciągu godziny będzie taki dodatkowy materiał, który w ramach tych uwag, które komisja rekomenduje do przyjęcia w całości, jednoznacznie powiąże te dwie numeracje, tak żeby wszyscy państwo wiedzieli, które uwagi komisja rekomenduje, żeby w całości przyjąć. Jest ich stosunkowo niewiele z tych powodów, o których mówiłem, ale niektóre takie są i taki materiał za chwilę państwo otrzymać.
W aplikacji, tak jak pan radny powiedział, są oba te numery, więc pod tym też można poszukać. Jest też treść informacji, w związku z tym mam nadzieję, że nawet jak ktoś wcześniej tego nie przeczytał, to też będzie mógł się nad tym zapoznać. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ponieważ jeszcze nigdy nie brałem udziału w głosowaniu z wykorzystaniem tej aplikacji i tutaj niektórzy mają z radnych wątpliwości, czy możliwe byłoby przed przystąpieniem pokazanie, jak wygląda ta aplikacja, wyświetlenie na monitorze, na ekranie w sali sesyjnej.
Dobrze, spróbujemy, jak do tego momentu dojrzemy, ale myślę, że pan radny też z niej korzystał przy wyborze ławników.
Nie korzystałem, panie przewodniczący. Nie byłem wtedy jeszcze radny.
Aha, okej, przepraszam, ale jasne. Wiem, pani radna Beata Urbańska, bardzo proszę.
radny Grzybowski ubiegł mnie z tym pytaniem. Dokładnie chciałam poprosić o tą aplikację i ja powiem tak i przypomnę, ten materiał, nad którym my pracowaliśmy, to jest 1500 stron, 760 slajdów. Ja się bardzo cieszę, że radni Platformy znają dokładnie wszystkie uwagi, wiedzą jak głosować. Ja osobiście czuję niedosyt dyskusji nad tym materiałem i uważam, że powinno być przynajmniej jeszcze kilka spotkań, abyśmy mogli sobie ten materiał usystematyzować. Proszę panie przewodniczący zrozumieć, że nie chcemy, żeby to był totalotek, a to co dzisiaj zrobimy, to będzie miało takie znamiona chybił trafił, bo tak to może wyglądać.
Ja to wszystko rozumiem, ale też proszę też pamiętać, że ja jeśli chodzi o organizację pracy Rady, jestem pod rygorem rozmaitych przepisów. Jeden z tych przepisów mówi o tym, że projekty uchwał muszą trafić do pod obrady Rady nie później niż 3 miesiące po zgłoszeniu ich w biurze Rady. Ten projekt uchwały został zgłoszony pod koniec maja. W tej chwili już przekroczyliśmy te 3 miesiące. To po pierwsze, a po drugie pracujemy pod rygorami sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek prezydenta miasta Poznania i nie mogę nic innego w tej chwili uczynić, jak to, żeby proponować Państwu takie sposoby, żeby ta praca przebiegała możliwie sprawnie. A już moje osobiste przekonanie, wydaje mi się, że 3 miesiące pracy Komisji Polityki Przestrzennej jest czasem wystarczającym, żeby zapoznać się z trudnymi dokumentami. Pani radna Ewa Jemility.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Tutaj po tej wypowiedzi pana przewodniczącego proszę w takim razie o odpowiedź na pytanie, skoro termin już minął, to czy w tej chwili procedowanie nad tym jest zgodne z przepisami prawa? To po pierwsze, natomiast moje drugie pytanie, chciałam się dowiedzieć, dlaczego mnie jako członkowi Komisji Polityki Przestrzennej uniemożliwiono procedowanie uwag, które zgłosiłam w stosownym czasie na prośbę pana przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej i te uwagi nie zostały rozpatrzone przez Komisję Polityki Przestrzennej. Dziękuję.
Na pierwsze pytanie odpowiem w ten sposób, że ten, oczywiście ten wymóg 3-miesięczny nie ma żadnej sankcji w przypadku jego niedotrzymania, natomiast jest to rzecz, z którą się powinien liczyć przewodniczący Rady, który organizuje pracę Rady, że takie oczekiwania wobec niego ma ustawa. Oczywiście zdarza się, że często są to realizowane uchwały później, czasami na wniosek samych autorów, którzy proszą, żeby jeszcze ich nie wprowadzać. Natomiast generalnie takie zobowiązanie wynikające z ustaw na mnie spoczywa. Natomiast drugie pytanie, ja nie mam wrażenia, żeby pani ktoś uniemożliwił to i ewentualnie komisja jako zbiorowe ciało, bo wczoraj można było jeszcze na ten temat rozmawiać, tylko w pewnym momencie zabrakło kworum do zdecydowania o dalszych losach pracy komisji, przypominam. W ten sposób komisja się skończyła, ponieważ brakło kworum. Pani radna Beata Urbańska.
Jakby, jeżeli chodzi o procedowanie, jak to wyglądało, szanowni państwo, na tych komisjach, tempo jest naprawdę było szaleńcze. Jeżeli my spotykamy się 3-4 razy w tygodniu, obradujemy 3 godziny, przesuwamy na kolejną godzinę te nasze obrady, mieszkańcy nie są do końca wysłuchani, przenoszone są tematy na kolejne posiedzenia, to nie jest normalne obradowanie na posiedzeniach komisji. I dzisiaj chcemy uchwalić, ja obawiam się, że za chwilę uchwalimy jakiś bubel.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że projekt uchwały nie powinien leżeć w biurze pana przewodniczącego dłużej niż 3 miesiące, natomiast elementem rozpatrywania projektu przez Radę jest zaopiniowanie go przez komisję. Skoro ten proces nie został zakończony, bo komisja nie zdążyła tego przeprowadzić, to nie można się powoływać na przepis, który ma służyć temu, żeby projekty nie były przetrzymywane w biurze Rady bez rozpatrywania. Idea tego przepisu jest zupełnie inna. Rada zajmuje się tym projektem od 3 miesięcy i z racji rangi jest to czas za krótki. Przypomnę, że przy poprzedniej zmianie studium Rada zajmowała się projektem przez 9 miesięcy od marca do stycznia następnego roku i odbyła komisja w tym czasie 33 posiedzenia. Także można powiedzieć, że teraz termin jest trzykrotnie krótszy, a ilość posiedzeń no prawie trzykrotnie mniejsza. Dziękuję.
Dziękuję. Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak biuro przewodniczącego rady, jest biuro rady, w związku z tym proszę tak nie mówić. A po drugie mówię o terminie instrukcyjnym, który jest w ustawie i on nie zależy od tego, kiedy komisje się tym zajmują. I w tym sensie nie ma nigdzie takiego obligo, że Rada może zajmować się wyłącznie projektami, co do których komisje zakończyły pracę. Takiego obligo nie ma. Natomiast zgadzam się, że dobrze jest, kiedy komisje zakończą pracę nad komisjami, nad projektami uchwał. Proszę Państwa, ponieważ nie padają żadne wnioski w tej sprawie, ja chciałbym doprowadzić do tego, że będziemy dalej procedować. Swój sposób widzenia Państwu przedstawiłem. Jeśli nie będzie innych wniosków, to poproszę o wystąpienia klubowe. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję. Chciałabym poprosić o przedstawienie opinii prawnej, o której pan przewodniczący mówił wczoraj, kiedy go zapytałam, co z moimi uwagami, które chciałam zgłosić pod dyskusję na Komisji Polityki Przestrzennej, ponieważ wczoraj oświadczył mi pan, zresztą dodam, że moje wrażenie było, że był pan bardzo z siebie zadowolony, że dysponuje pan opinią prawną, która stwierdza, że opinia Komisji Polityki Przestrzennej w ogóle nie jest obligatoryjna, i Rada nie musi się w ogóle kierować. Z tym się mogę zgodzić, każdy radny ma własne zdanie, no ale skoro dysponuje pan jakąś opinią prawną, która mówi, że postanowienia, czy wskazania, czy opinie komisji, tutaj przykładowo Komisji Polityki Przestrzennej, nie są w ogóle wiążące, to po co te komisje, tak? Po co zbieraliśmy się tyle razy, po co spędziliśmy tyle godzin debatując i dyskutując nad uwagami mieszkańców, którzy byli żywotnie zainteresowani sprawami tego, tym, jak ma wyglądać miasto Poznań. Byli to nie tylko mieszkańcy indywidualnie przychodzący na zebrania komisji, ale były to też stowarzyszenia, były to rady osiedli. Wydaje mi się, że ten głos teraz będzie całkowicie zlekceważony, no bo pan przewodniczący podobno posiada jakąś opinię prawną, która stwierdza, że w ogóle nie musimy brać opinii komisji pod uwagę. Bardzo chciałabym zobaczyć tę opinię.
Po pierwsze, to, że pani radna powie coś takiego, że ja twierdziłem, że mam na ten temat opinię prawną i jeszcze pani to powtórzy 3 razy, nie znaczy, że to stanie się prawdą. Nie mówiłem wczoraj, że na ten temat mam opinię prawną, nie, a już nie mówiąc o tym, że nie wyrażałem z tego powodu żadnego zadowolenia. Tak rozumiem zapisy statutu po prostu, z których nie wynika, że Rada musi dysponować opinią prawną komisji, żeby zajmować się jakimkolwiek projektem uchwały. To od Rady zależą wszystkie decyzje w sprawie tego, w jaki sposób podejmie uchwałę. Przypominam, że sami Państwo niejednokrotnie bez dyskusji z kimkolwiek innym z Rady przedstawiali na początku jakiejś sesji projekt uchwały nieopiniowany przez żadne komisje i czasami zdarzało się, że Rada godziła się uzupełnić porządek obrad o taki projekt bez opinii żadnej komisji. Myśmy się tym zajmowali. Rada jest władna podjąć uchwałę dowolną, zgłoszoną nawet w dowolnym momencie. W związku z tym ja tak rozumiem zapisy statutu. Natomiast nigdy nie powiedziałem, że dysponuję w tej sprawie opinią prawną, w związku z tym proszę się na to nie powoływać. Pani radna Katarzyna Kretkowska, ja bym chciał, żeby Państwo ewentualnie coś zaproponowali, bo możemy jeszcze przez 3 godziny rozmawiać o sposobie rozmawiania, a donikąd nas to nie prowadzi. Natomiast nie chcę też tej dyskusji przerywać w tej chwili w inny sposób.
Pan przewodniczący mówi, że nie chce tej dyskusji przerywać, ale też nie chce, żeby ona się przedłużała. Natomiast pan przewodniczący po każdej wypowiedzi radnego wygłasza własne opinie, powołując się na fakty, które nie miały miejsca, albo przeinaczając te fakty, więc bardzo proszę, żebyśmy się trzymali faktów. Podobnie jak pani radna Ewa Jemielity, przypomnę, bo już to powiedziałam, ale przypomnę, że indywidualnie radni klubu SLD i cały klub in gremio złożył w okresie urlopowym, w czasie tej przerwy w pracach Rady i pracach komisji, listę uwag, które chcielibyśmy, żeby były omówione na komisji i które chcielibyśmy podtrzymać, oraz także takie uwagi, które chcielibyśmy żeby były omówione na komisji, po tym omówieniu zastanowimy się, czy podtrzymać, czy nie. I było tych uwag dobrze ponad 1000. I technicznie wyglądało to tak, że ponieważ statut narzuca komisji maksymalną możliwość obradowania przez 4 godziny, a komisje zaczęły obradować tydzień temu, w poniedziałek, i obradowała przez 4 godziny poniedziałek, potem we wtorek, potem środę i wczoraj.
Już pani
to
Rada
nie było
mówiła.
Czasowej możliwości przedstawienia tych uwag pod obrady komisji, których nie omówiliśmy w ramach tych grup tematycznych, które zaproponował przewodniczący komisji. Także na wczorajszej komisji została zgłoszona wątpliwość prawna przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, które przedstawiło na piśmie opinię prawną, z której wynika, ale chciałabym móc
chciałbym
to
poprosić,
dokończyć.
Żebyśmy nie mieszali dwóch wątków. Ale dyskusja o tej opinii jest elementem, przepraszam,
pan
jest
przewodniczący
elementem
prosił
dyskusji
o wnioski, więc ja chcę przedstawić
dobrze,
wniosek.
To proszę o wniosek.
Opinia prawna w największym skrócie dotyczy tego, że zostało i są takie precedensy w Polsce, podważone, uchwalone studium czy zmiany studium z uwagi na niedochowanie artykułu 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ponieważ nie przeprowadzono konsultacji przewidzianych w tym artykule 39 przy procedowaniu nad proponowanym obecnie.
Proszę włączyć pani Radna jeszcze mikrofon, żeby dokończyła i sformułowała wniosek, bo zapowiedziała, że będzie wniosek.
Tak, będę formułować wniosek. I że w związku z tym to studium ma tę wadę prawną, która była podstawą do uchylenia innych w innych miastach takiego studium. Na to usłyszeliśmy opinię ustną miejskiej pani prawnik, że jej zdaniem, tu była jej opinia, to nie jest konieczne. Natomiast nie zostało to przedstawione na piśmie. W związku z tym mój wniosek jest taki, że proszę, żebyśmy przed przystąpieniem do obrad nad studium dostali tę odpowiedź na tę wątpliwość prawną, wczoraj ustnie przedstawioną, na piśmie. Dziękuję.
Trudno mi nazwać to wnioskiem formalnym, bo nie wiem, co miałbym. Aha. Znaczy jest to prośba o to, żeby dostarczyć pani radnej taką opinię i ewentualnie tym wszystkim, którym, czyli radnym, którzy jest to potrzebne. Pan radny Adam Pawlik.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja wnioskuję przede wszystkim o to, aby pan przewodniczący wycofał się z nieprawdziwych słów wygłoszonych tutaj, mówiących o tym, że na wczorajszej Komisji Polityki Przestrzennej nie było kworum. Ja chcę powiedzieć, że zgodnie z regulaminem prac Rady komisje pracują przez 3 godziny w systemie ciągłym. Jeśli chcą pracować dłużej, przewodniczący komisji przed upływem 3 godziny zarządza głosowanie w tej sprawie. Obrady komisji można przedłużyć o 1 godzinę. Jeśli komisja na to wyraża zgodę, to komisja pracuje dalej. Wczoraj o godzinie 19.15 minął czas 3 godziny prac komisji, w związku z czym każda kolejna minuta prac komisji nie była zgodnie z przepisami prawa i statutu już pracą komisji. Pan przewodniczący powie, a jednocześnie przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie wydłużenia prac komisji dopiero o godzinie 19.43, czyli znacząco po upływie 3 godziny. W związku z czym, jeśli ja się mylę, że w tamtym momencie już komisja nie pracowała, to bardzo proszę radcę prawnego o to, aby dokonał interpretacji, albo pana przewodniczącego o to, żeby wycofał się ze swoich, moim zdaniem, nieprawdziwych słów. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek, sformułowany na początku tej dyskusji przez przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, dotyczący odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób będziemy procedować nad tym dokumentem, jest bardzo uzasadniony, ponieważ przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej na początku naszych prac sformułował zasady, jakimi będziemy procedować podczas prac komisji. Były one następujące. Prezydent miasta Poznania przedstawia projekt studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Następnie odbywa się omówienie tematycznie wszystkich spraw związanych z tym dokumentem. Tematycznie i podzielono również na obszary, a następnie poszczególni radni lub grupy radnych mogli składać zestawienie uwag, nad którym mieliśmy rozmawiać. Takie zestawienie uwag zostało złożone przez różne grupy radnych, również przez naszą koleżankę radną miasta Poznania, koleżankę Ewę Jemielity, i na ten temat rozmowy nie było. W związku z czym zasady określone na początku prac komisji przez przewodniczącego prac komisji zostały naruszone, zostały złamane, ponieważ wyznaczone przez przewodniczącego komisji zasady nie miały miejsca. I w związku z tym wniosek przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o przedstawienie zasad procedowania nad dzisiejszym punktem jest bardzo mocno uzasadniony, bo my chcemy uniknąć sytuacji, że w trakcie prac, które w tej chwili odbywamy i moglibyśmy już dawno pracować zamiast prowadzić jałową dyskusję, boimy się tego, że pan przewodniczący autorytatywnie będzie na przykład komuś odbierał głos i zarządzał głosowania, mimo że będą pojawiały się pytania na sali. Dlatego chcemy jasno w protokole mieć napisane, w jakim trybie pracujemy i jakie zasady będą przyświecały panu przewodniczącemu w trakcie prac nad tym punktem, i wtedy będzie sprawa czysta, jasna, nikt do siebie nie będzie miał pretensji. Myślę, że to jest na tyle oczywiste pytanie i na tyle oczywiste ta prośba do tego, żeby pan przewodniczący jako nasz reprezentant sformułował te zasady, że pan przewodniczący nie powinien z tym dyskutować, tylko powinien je jasno i wyraźnie sformułować i przejść do procedowania nad tym punktem. Także przypominam, miałem dwa wnioski. Albo pan przewodniczący wycofa się z nieprawdziwych słów, albo proszę o opinię prawną dotyczącej obrad, rzekomego braku kworum na wczorajszej Komisji Polityki Przestrzennej. A druga sprawa oczywista, wyznaczenie zasad, które będą zapisane w protokole nad procedowaniem nad tym punktem. Serdecznie dziękuję.
W pierwszej sprawie jasne, że pan radny opisał precyzyjnie to, co się działo na komisji. Rozumiem, że pan radny zmierza do tego, żeby powiedzieć, że w części obradowanie komisji było nielegalne. Ja dokonałem skrótu myślowego. W momencie głosowania wniosku o przedłużenie komisji wzięło w nim udział 6 czy 7 osób, w związku z tym w tym sensie nie było kworum do przegłosowania takiego wniosku, więc myślę, że w ten sposób potrafię pana radnego usatysfakcjonować. W drugiej sprawie ja próbowałem powiedzieć tak, jak to sobie wyobrażam i jakie zasady proponuję. Nie potrafię lepiej, taka moja ułomność, tego wyrazić, niż powiedziałem to przedtem, więc pozostańmy przy tym, co powiedziałem wcześniej. A teraz pan radny Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, małe sprostowanie, jeśli chodzi o tryb prac komisji, który był proponowany na początku obradowania. Ja mówiłem jak najbardziej, że wszystkie sugestie ze strony Państwa radnych mogą być dyskutowane i głosowane, jeżeli przybiorą one postać konkretnego wniosku. Nie numeru uwagi, tylko to, o czym mówiłem na początku, trzeba wykonać minimalną pracę merytoryczną i przełożyć jakąś treść uwagi, która jest bardzo różnie sformułowana, na konkretny wniosek o taki lub inny zapis w studiu. Jeżeli cokolwiek było wyrażone w zakresie jakiejś uwagi na tych posiedzeniach w czerwcu i lipcu, to ja za Państwa zrobiłem tą robotę, mimo że się nie zgadzałem z niektórymi uwagami, i taki wniosek próbowałem formułować, czasami nawet w kilku wariantach, żeby no, być może była większa szansa na poparcie w ramach całej komisji. No, nie chcę już mówić o tym, że jeżeli Państwo mieli tutaj jakieś pomysły na uwzględnienie uwag związanych z ulicą Piołunową, no to prawie że ad hoc za Państwa też zrobiłem tą pracę i sformułowałem te wnioski, żeby w ogóle można było nad czymś głosować na komisji. No niestety, jeżeli Państwo macie jeszcze 1000 innych uwag, które chcielibyście w jakiś sposób uwzględnić, a nie przysłaliście czy nie przedstawiliście żadnego jednego chociaż wniosku, o jaki zapis w studium wnioskujecie, no to naprawdę trudno jest w jakikolwiek sposób to rozpatrzyć czy poddać pod głosowanie, bo no, zupełnie nie wiedzieliśmy, o co Państwu tak naprawdę chodzi, o jakie konkretne zapisy. Jeżeli byście to zwerbalizowali w jakikolwiek sposób, już nie mówię, że w czerwcu czy lipcu, ale chociaż około 25 sierpnia, to jeszcze można byłoby to jakoś zaplanować. Natomiast no, Państwo nie proponowaliście żadnych propozycji poprawek, rzucaliście generalnie numerami uwag, z których nie za wiele wynikało, jakie są wasze propozycje. Ja podtrzymuję, że wszystkie wnioski, które formułowali radni albo goście komisji, zostały poddane pod głosowanie, pogrupowane, poddane pod głosowanie, rozpatrzone i wynikiem jest są te 33 rekomendacje.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Do kolegi przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej, no mogę powiedzieć tak. Każdy w swojej ułomności potrafi czytać przepisy ustawy i je interpretować tak, jak potrafi. Ja zakładam, że jeśli podaję przykładowo panu przewodniczącemu prośbę o dyskusję nad poprawką numer 1393, to ja nie muszę formułować innego wniosku, oprócz tego, jaką treść zawiera poprawka, uwaga 1393. Tak? W związku z czym ta uwaga jest konkretnie przedstawiona przez wnioskodawcę i chodzi tylko o to, aby to omówić, tak? A w związku z tym, że pan prezydent jej nie uwzględnił, ją przegłosować. Więc i czego oczekuje więcej od radnych, członków komisji, pan przewodniczący? No, co, mam pisać na nowo mamy pisać treść uwagi? Uwaga zgodnie z przepisami została złożona przez obywatela we właściwym trybie, tak? W stosownym trybie Rada Miasta nad tymi uwagami, najpierw pan prezydent miasta Poznania, następnie Komisja Polityki Przestrzennej procedowali, tak? Pan prezydent w swojej doskonałości odrzucił tą konkretną, przykładowo rzuconą uwagę obywatela, w związku z czym radny członek Komisji Polityki Przestrzennej ponowił tą prośbę i zgłosił ponownie tą uwagę. No po co miał przepisywać tytuł? No podał numer tej uwagi, bo to jest chyba czytelne i dla wszystkich jasne. I podając numer, oczekuję, aby tą uwagę obywatela odrzuconą przez pana prezydenta omówić i przejść do głosowania. No co mamy jeszcze sformułować? Sformułowana jest treść tej uwagi. W związku z tym no nic więcej nie można było zrobić, a idąc dalej, pan przewodniczący komisji no naruszył zasady wcześniej przez siebie sformułowane. Po prostu radni nie mogli, komisja nie omówiła wszystkich tematów zgłoszonych przez radnych. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia do pana przewodniczącego Ganowicza, który już nie potrafi jaśniej wytłumaczyć, jak będzie prowadził pracę sesji Rady Miasta. Ja rozumiem z swojej ułomności znowu słowa pana przewodniczącego, że jeśli będę chciał w trakcie procedowania nad punktem, aby pan prezydent miasta Poznania omówił szczegółowo uwagę numer 1393, to pan przewodniczący poprosi pana prezydenta, aby tą uwagę omówił, tak?
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu, żeby dokończył myśl.
Pan prezydent tą uwagę, rozumiem, omówi, tak? I pan przewodniczący pozwoli, aby odbyła się na temat tej uwagi dyskusja. Czy ja w swojej ułomności dobrze rozumiem intencje pana przewodniczącego?
Precyzyjnie. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Panie przewodniczący, więc miałem prośbę, żeby tą opinię prawną dotyczącą systemu głosowania nam przedłożyć, bo nie mieliśmy okazji się zapoznać. A druga sprawa, żeby tą proponowaną aplikację przedstawić. No to chyba, skoro mamy za chwilę jej używać, to chyba nie jest jakaś tajemnica. Nie bardzo rozumiem, czemu radni w ogóle nie zostali poinformowani wcześniej o tym, jak ma wyglądać ten system do głosowania. Dziękuję.
Dobrze, oczywiście opinię prawną panu przekażę. Przypominam, mówiłem o tym 2 tygodnie temu i nikt nie był zainteresowany treścią tej opinii, w związku z tym ona jest i czeka. Natomiast jeśli chodzi o aplikację, może zrobimy to tak, że jeśli będą osoby zainteresowane, to zrobimy to na przykład w przerwie. Natomiast ta aplikacja nie jest skomplikowana i jeśli przypomnę, że większość z Państwa z niej korzystała, to myślę, że to nie budujmy wokół niej takiego wrażenia czegoś bardzo abstrakcyjnego i nieprzystępnego dla radnych, bo tak nie jest. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Po pierwsze, proszę w takim razie, i prosiłam już dwukrotnie o to w imieniu naszego klubu, żeby ta aplikacja została przedstawiona przed wystąpieniami klubowymi, bo to nie chodzi o to, że coś będzie skomplikowane dla radnego, jak tutaj próbuje ironizować pan przewodniczący,
nie.
Tylko chcemy zobaczyć, czy ta aplikacja umożliwia świadome głosowanie nad treścią poprawki, czy też, przepraszam, nieuwzględnionej przez prezydenta uwagi, czy też nie powoduje takiej możliwości. Ja tylko poinformuję tych, którzy o tym nie wiedzą, bo radni, a może nie wszyscy radni o tym wiedzą, że autorzy uwag, a było tych uwag 30% więcej niż 6 lat temu przy tamtym studium zmienianym, kiedy prawie rok obradowaliśmy, tych uwag było o 1000 więcej, że autorzy uwag nie dostali pisemnej odpowiedzi od urzędu. I ja w swojej naiwności, bo tu pan radny Pawlik mówił o ułomności, ja powiem o mojej naiwności radnej, zakładam, że być może mieszka w Poznaniu jakiś Iksiński czy jakaś pani Igrekowska, którzy w ogóle nie wiedzą, że się odbywają, złożyli uwagi dotyczące życiowych dla nich kwestii, bo jakiegoś gruntu, który chcą zabudować, czy nie chcą, żeby był zabudowany, i nawet nie wiedzą, bo nie dostali odpowiedzi od urzędu, od którego się złożyli coś na piśmie, oczekiwali, że dostaną odpowiedź na piśmie, że w ogóle jakieś prace trwają nad ich życiowym problemem. I nie przyszli tutaj, nie powiedzieli o tym. I to nie jest tak, że nasz klub ma jakieś swoje tam tematy, prawda? Tylko przedstawiliśmy uwagi, które chcielibyśmy, żeby zostały przegłosowane zgodnie z treścią tej uwagi. I to jest ta lista ponad 1000 uwag. Przykład, uwaga numer 7. Polski Związek Działkowców. Zarząd zwraca się uwzględnienie w zapisach jako tereny zielone i tak dalej. Odpowiedź pana prezydenta, uwaga nieuwzględniona, teren przeznaczony pod zabudowę już w poprzednich dokumentach planistycznych. No i ponad 1000 tego typu problemów, tak? Ja akurat uważamy, że ten ogród powinien być usankcjonowany jako ogród, a nie jako teren pod przyszłą zabudowę. Ale to jest tylko przykład jednej z tych ponad 1000 uwag, tak? To jest akurat przykład numer 7, może być 12, 13, 14, etc., etc. Co mieliśmy więcej podać? Mieliśmy zużywać papier, żeby drukować te uwagi? No podaliśmy numery, mówił o tym pan Adam Pawlik przed chwilą. Powtarzam to samo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałabym tutaj dopowiedzieć już do tego, co powiedziała też pani radna Kretkowska. Podczas posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej zapadały pewne decyzje, rekomendacje, opinie komisji na temat zmiany kierunku przeznaczenia terenów, na przykład podam na ulicy Karpiej, tam zamieniono tereny usługowo-przemysłowe pod budownictwo wielomieszkaniowe. Kompletnie nie pytając na przykład sąsiadów albo Rady Osiedla o to, czy takimi zmianami jest zainteresowana. Jeśli mamy się odnosić do uwagi i opiniować, a nagle się okazuje, że opinie Rad Osiedli są w takich przypadkach zupełnie niepotrzebne, mieszkańców nie trzeba informować, nie trzeba informować dużych stowarzyszeń, rad osiedli i tak dalej, no to właściwie moje pytanie po raz kolejny, skoro ze statutu wynika, że postanowienia czy też opinie lub zalecenia komisji nie są do niczego potrzebne, to zlikwidujmy komisję. bo o ile wiem, no to tam jest jednak jakaś lista obecności, jeśli jakiś radny tam częściej nie chodzi, to o ile wiem, jest karany finansowo, być może, nie wiem, bo nigdy na takie sprawy nie zwracałam uwagi, ja na większości komisji jednak byłam. No to mówię, to zmieńmy statut i zmieńmy komisję, no bo w takim razie te komisje są do niczego niepotrzebne. Chciałabym się jeszcze zwrócić też do pana przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej, że no ja jednak złożyłam tam swoje propozycje i na początku komisji, która miała miejsce wczoraj, jednak stwierdził pan, że będziemy dyskutować nad moimi uwagami. No niestety nad uwagami, na które ja chciałam zwrócić szczególne uwagę państwa radnych i o coś wnioskować, ale no niestety do tego nie doszło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proponuję państwu, żeby teraz przystąpić do dyskusji klubowej. Panów, którzy prowadzą sesję, proszę przyjąć, że w tej chwili zaczyna się dyskusja w tym punkcie, w związku z tym wszyscy mają zerowe konto, żeby tą dyskusją wstępną nikt nie był obciążony. I w takim razie proszę o zgłaszanie się do dyskusji klubowej. Pan radny Adam Pawlik w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam o tym, że około 11:30 jest planowana mniej więcej przerwa. I być może po wystąpieniu pana radnego po prostu ją ogłoszę, jeśli to będzie się jakoś tak mieściło w czasie. Dobrze? Bardzo proszę, panie radny.
Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mieszkańcy miasta Poznań. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument określający długofalową politykę przestrzenną każdej gminy w tym kraju. To dokument, który powinien się wykazywać swoją wizją, powinien być przede wszystkim dokumentem stabilnym. Dokumentem, który pozwoli mieszkańcom miasta Poznania, ale przede wszystkim potencjalnym inwestorom w tym mieście, czy też inwestorom, którzy chcieliby zainteresować się inwestycjami, lokalizowaniem swoich inwestycji na terenie naszego miasta, do tego, aby kiedy zajrzą do tego dokumentu, żeby mogli z niego wyczytać, jaka jest polityka przestrzenna tego miasta. Polityka przestrzenna w bezpośredni sposób przekłada się również na politykę gospodarczą, ekonomiczną, każdą inną. Bo od polityki przestrzennej, czyli od zlokalizowania takiego czy innego zamysłu inwestycyjnego, zależy przyszłość wspólnoty samorządowej. Niestety z polityką przestrzenną w mieście Poznaniu po roku 89 jest ogromny problem, ponieważ tej polityki praktycznie nie ma, bo trudno nazwać uprawianiem polityki przestrzennej zmianę podstawowego dokumentu planistycznego, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego co kilka lat. To nie jest polityka. To jest brak polityki, to jest pokazanie swojego poddaństwa wobec oczekiwań konkretnych grup inwestycyjnych. To jest polityka, ale właśnie tych konkretnych grup inwestycyjnych. A ona przejawia się mianowicie tym, że konkretny inwestor zainteresowany jakimś określonym przedsięwzięciem kupuje teren zielony za, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Następnie powołując się na to, że nasz swoje święte prawo własności, mówi, że no tak, ja chciałbym, aby na moim terenie, na mojej własności wybudować taki czy inny budynek gospodarczy, taki czy inny budynek mieszkaniowy. Nie ograniczajcie mojej swobody, mojego prawa własności. I pan prezydent w prosty sposób na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Miasta Poznania powtarza to wszystko jak mantrę. Jeszcze straszy mieszkańców miasta Poznania, Radę Miasta Poznania jakimiś odszkodowaniami, bo ktoś kiedyś coś kupił, chce dzisiaj, kupił zielone, dzisiaj chce wybudować brązowe, w związku z tym trzeba mu na to pozwolić, bo inaczej widmo odszkodowań zniszczy finanse publiczne tej wspólnoty samorządowej. Co jest oczywiście jawną nieprawdą, ponieważ politykę przestrzenną w gminie określa organ władzy uchwałodawczej. Ona jest taka, jaka jest określona w podstawowym dokumencie planistycznym. I to, że ktoś kupił jakiś teren z taką funkcją, a chce realizować funkcję inną, to jest jego prywatna sprawa. To jest jego polityka, ale zgodnie z ustawą, z wolą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, który przyjął ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to nie właściciel nieruchomości określa politykę przestrzenną w gminie, a organ władzy uchwałodawczej w przypadku miasta Poznania, Rada Miasta Poznania. I w związku z tym to Rada Miasta Poznania powinna uchwalić dokument przejrzysty, jasny dla wszystkich i czytelny. Trudno nazwać dokumentem przejrzystym, jasnym dla wszystkich i czytelnym dokument, który zmienia się co chwilę. Bo co chwilę zmieniają się oczekiwania jednego, drugiego, trzeciego, piątego inwestora. To nie jest polityka. Mamy wielki problem z rozlewaniem się miasta Poznania do aglomeracji. Przecież to jest wynik braku polityki przestrzennej prezydenta miasta Poznania i Rady Miasta Poznania. Bo gdyby 15-20 lat temu pomyślano o tym, że są, że bogacące się społeczeństwo miasta Poznania, z czego jestem dumny, co tak często podkreśla pan prezydent, że w Poznaniu mamy najmniejszy poziom bezrobocia, że w Poznaniu bogacenie się mieszkańców miasta Poznania jest coraz większe. I fantastycznie. Jeżeli tak, to trzeba stworzyć mieszkańcom miasta Poznania możliwość do realizacji ich aspiracji, ich potrzeb. A ich podstawową potrzebą jest dach nad głową. Jeśli on się bogacił, mieszkając w budynku wielorodzinnym M3, M4, to w naturalny sposób będzie chciał w większości przypadków zapewnić swojej rodzinie większą przestrzeń do życia. Ale nie miał takiej możliwości, bo już od lat 90. tak naprawdę w mieście Poznaniu nie było nieruchomości w skali masowej, możliwych do kupienia nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Właśnie dlatego rozlewa nam się miasto Poznań, uciekają nam najbogatsi mieszkańcy miasta Poznania, średnio klasa zarabiająca w szczególności, i w związku z tym budżet miasta Poznania jest coraz słabszy. Bo jeśli filar gospodarki, którym jest mieszkaniec średnia klasa, wyprowadza się z tego miasta nie dlatego, że mu się w tym mieście nie podoba, nie dlatego, że mu się nie podoba, nie wiem, prezydent miasta Poznania, Rada Miasta Poznania. On z tego miasta wyjeżdża, bo musi. Ponieważ swoją podstawową potrzebę, jaką chce zapewnić swojej rodzinie, nie może realizować. Ponieważ nie może wybudować wymarzonego przez siebie i jego rodzinę domu, bo nie ma gdzie. Przecież dlatego ludzie wyprowadzili się do aglomeracji. Przez co traci nasz budżet, przez co traci nasz transport publiczny, bo musimy skupiać ten transport już nie w centrum, tylko musi nam się ten transport rozlewać szerzej. Rozlewający się transport powoduje, że wykonuje więcej wozokilometrów, a to kosztuje. I dopiero po 15 latach pan prezydent miasta Poznania orientuje się, że jest potrzeba lokalizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na terenie miasta Poznania i widzi takie tereny i chce je przekształcać na budownictwo i oferować mieszkańcom. Dzisiaj, kiedy całe masy ludzi, ponad 100 tysięcy mieszkańców miasta Poznania od 1999 roku, od czasu, kiedy prezydentem miasta Poznania jest pan Ryszard Grobelny, wyjechało z miasta Poznania, to prawda, że wprowadziło się do Poznania jakieś 80. Ale siłą rzeczy wyprowadziła się klasa średnia, a wprowadziła się klasa niżej uposażona. To jest wynik braku polityki przestrzennej prezydenta miasta Poznania. I ten brak polityki przestrzennej przejawia się na każdym kroku, bo zmienianie Biblii przestrzennej, którą jest studium, zmienianie tej Biblii przestrzennej co chwilę, no bo jeżeli ostatnia nowelizacja studium miała miejsce w 2008 roku, a dzisiaj jest rok 2015, to nie jest poważne podchodzenie do kreowania polityki przestrzennej w gminie. Upłynęło raptem 7 lat. Co się takiego zmieniło w mieście Poznaniu, znaczącego, czego nie wiedzieliśmy w roku 2007-2008 i w związku z tym dzisiaj musimy dokonywać takich zmian? A gdzie to wizjonerstwo w tym studium? Przejdę może do szczegółów. Gdzie to wizjonerstwo? Jeszcze w studium 2008 roku pan prezydent w swojej doskonałości widział budowę publicznego transportu zbiorowego w postaci szyny na Naramowice. A dzisiaj pan prezydent miasta Poznania sugeruje, aby dokonywać jakichś analiz zasadności. No to chwileczkę, to na jakiej podstawie, panie prezydencie, w 2007 roku, kiedy przekazywał pan ten dokument, obecnie obowiązujący dokument ówczesnej Radzie Miasta Poznania, pan wpisał tramwaj na Naramowice. Wtedy pan był przekonany, że on tam musi się znajdować, a dzisiaj się pan musi dokonać głębszej analizy. To jest jakieś nieporozumienie. W takim razie pokazuje to, że tak ważne rzeczy jak inwestycja na Naramowice, tu nie chodzi na Naramowice, po prostu tak ważna inwestycja, bo to jest kosztowna rzecz, jest tak sobie przez pana prezydenta w jednym momencie wpisywana, w drugim momencie wymazywana. Jaki mam humor, tak sobie tam kreskę sobie narysuję tu czy tam, obojętnie. No taki wniosek możemy wyciągnąć. Jeśli w 2007 roku pan prezydent był przekonany, że tramwaj na Naramowice jest zasadny, bo on do dzisiaj jest zasadny w polityce przestrzennej gminy, bo w obecnie obowiązującym studium on tam jest. A w planowanym pan prezydent się będzie zastanawiał. A kto będzie dokonywał tej analizy? A kto dokonywał wcześniej tej analizy, panie prezydencie, kiedy pan tą kreskę tam namalował? To jest bardzo niepokojące. Drugi bardzo rozwojowy teren, teren z ogromnym potencjałem, to teren na południe od dworca kolejowego Poznań Główny. To teren wolnych torów od mostu dworcowego do ulicy Hetmańskiej, ale dalej również teren od ulicy Hetmańskiej między ulicą Dmowskiego a Krauthofera, który obecnie w projekcie studium, również przez pana prezydenta, jest proponowany do zmiany z zabudowy przemysłowej przede wszystkim na budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Jeśli taki ogromny obszar od mostu teatralnego prawie do autostrady chcemy przekształcić na budownictwo mieszkaniowe i usługi, z czym się w 100% zgadzam, należy to zrobić, bo to jest centrum miasta, to jest serce miasta Poznania. I jeśli w sercu miasta Poznania zaoferujemy mieszkańcom obecnym, czy też potencjalnym nowym mieszkańcom dobrą ofertę do tego, aby mogli się tutaj zamieszkać, abyśmy stworzyli dla inwestorów dobrą ofertę do tego, aby mogli zlokalizować swoje inwestycje, to bardzo dobrze. Ale transportu publicznego pan prezydent tam nie widzi. Bo pomiędzy Mostem Dworcowym a ulicą Hetmańską pan prezydent analizuje. Będzie myślał, czy tramwaj ma iść tak, czy pobiegnie tak. Ale już Dmowskiego Krauthofera w swojej propozycji lipcowej pan prezydent nie widział. Ogromny teren, a po co transport publiczny? W ogóle tam nie było transportu publicznego. Bo po co? To jest przemyślana polityka przestrzenna? Co to za polityka? Przecież właśnie poprzez brak tej polityki, panie prezydencie, naraża pan wspólnotę samorządową mieszkańców miasta Poznania na wypłatę ogromnych odszkodowań. Bo pan dostosowuje się do oczekiwań inwestorskich, a nie do oczekiwań, nie tworzy pan tak naprawdę spójnej wizji zagospodarowania przestrzennego tego miasta. Co wykazałem, jeśli chodzi o Dmowskiego Krauthofera. Zlokalizował pan na ogromnym terenie budownictwo mieszkaniowe i usługi, a transportu publicznego pan tam nie przewidział. Po co? Po wielkich debatach na komisjach pan prezydent w swojej łaskawości zapisał, że przeanalizujemy. Może będzie to potrzebne. A niech chodzą pieszo. A co tam? Proszę państwa, no to są rażące przykłady na to, że mamy do czynienia w tej chwili z jakimś nieporozumieniem. To są rażące przykłady na to, że panu prezydentowi się bardzo spieszy. I większości na tej sali. Bardzo się państwu spieszy. Bo podczas prac Komisji Polityki Przestrzennej nie było możliwości przedyskutowania problemów, które się znajdują w tym dokumencie, w projekcie tego dokumentu. Mówi się tutaj o, pan przewodniczący dla ludzi niezorientowanych opowiada, że 3 miesiące to już trzeba, bo statut, bo przepisy wpłynęło, no więc maksymalnie 3 miesiące, że trzeba rozpatrzeć. Przepraszam bardzo, a w roku 2007 lub 2008 były inne przepisy? Czy w roku 2007 lub 2008 był inny przewodniczący Rady Miasta Poznania? Jakie nosił nazwisko przewodniczący Rady Miasta Poznania w roku 2007 lub 2008? Chyba Grzegorz Ganowicz. A przecież wtedy nad studium debatowano o 10 miesięcy. I mimo, że przewodniczący tamtej ówczesnej Komisji Polityki Przestrzennej był człowiekiem dużo bardziej zdecydowanym i skrajnym w swoich poglądach, to nikomu nie odbierał głosu, pozwalał na wypowiedzenie swoich opinii, swojego stanowiska, a przewodniczący obecnej Komisji Polityki Przestrzennej, słynący ze swojego obiektywizmu, ze swojego wsłuchiwania się w zdanie radnych różnych klubów, w zdanie mieszkańców miasta Poznania, zainteresowanych pracami tej komisji, którzy przychodzą na jej pracę, na jej obrady, odbiera im głos. Nie pozwala rozmawiać, zamyka usta. Służby pana prezydenta podczas tych 13 spotkań, obrad, spotkań Komisji Polityki Przestrzennej do woli mogły przedstawiać, mówić, pokazywać. Radny miał 7 minut. Bo za długo. Za długo nie wolno mówić. bo może za dużo powie. Radny miał wyznaczony termin 2 września. Do 2 września musicie się wyrobić, a będziecie pracować po nocy, a musicie się wyrobić. Przecież ten maraton pracy codziennej, zawodowej i po pracy zawodowej chodzenie na wieczorne posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej codziennie, oczywiście nikt z nas pracy się nie boi. Ale jaka jest efektywność prac ludzi zmęczonych? Żadna. Jaka może być efektywność prac ludzi, którzy pracują od rana do nocy? I w kolejnym dniu pan przewodniczący oczekuje, że ja jeszcze będę przedstawiał przepastne uzasadnienia swoich myśli. A kiedy ja mam to napisać? Skoro ja do domu wracam o godzinie 23, a wstaję o 6 rano. Kiedy mam napisać poszerzone wnioski pod obrady Komisji Polityki Przestrzennej, jak oczekiwał tego kilkanaście minut temu pan przewodniczący Łukasz Mikuła? Tak się nie pracuje nad dokumentem, który ma być Biblią przestrzenną w tym mieście. Tak się nie pracuje nad dokumentem, który będzie decydował o inwestycjach w kolejnych latach. I to inwestycjach w różne dziedziny. Tu nie chodzi tylko o budownictwo, o osławione budownictwo mieszkaniowe. To jest najbardziej rażący przykład. To budownictwo mieszkaniowe. Ale inwestycje w przemysł, w usługi, w edukację, to wszystko się składa na nasz potencjał, na potencjał tego miasta Poznania. I co? Po nocy, w zmęczeniu będzie się ośmieszać radnych, mówiąc, że nie potrafią czytać. Od lipca dostali 3000 uwag, 1923 uwagi. I oni tak wszystko mają dokładnie wiedzieć. No proszę państwa, jak wszystko mają dokładnie wiedzieć, to po co te komisje, po co te farsy? Przecież to jest przepastny dokument, gdzie służby pana prezydenta nie były gotowe do tego, aby przesłać prezentację kilka dni przed obradami Komisji Polityki Przestrzennej, tylko mówiono, że to jest tak ogromna materia, tak trudny temat, że oni ewentualnie kilka godzin przed obradami komisji mogą to uczynić. No przepraszam, fachowcy, profesjonaliści, sztab ludzi, dyrektorzy, kierownicy, inżynierowie, architekci, planiści, oni mają z tym problem, a wy? Ilu z państwa ma wykształcenie planistyczne? Ilu? I wy macie to wszystko wiedzieć. A fachowiec musi się przygotowywać. I bardzo dobrze, że się musi przygotowywać, bo to jest tak trudna materia, że tego sobie nie można tak, napisać, powiedzieć, chlapnąć, zaznaczyć 1923 uwagi jednym ptaszkiem, zrobić głosuję za, przeciw, wstrzymuje się, obecny na sali. To są poważne sprawy, których dotykamy. Kolejny blok uwag, typowo już planistycznych. W taki prosty sposób pokazuje się, gdybym mógł poprosić, nie wiem, służby pana prezydenta o pokazanie planszy z parkiem Rataje. W tej chwili, żeby wszyscy to zobaczyli. Nie wiem, czy mógłbym prosić. No pan przewodniczący w swojej wypowiedzi pokazywał Komisji Polityki Przestrzennej taką planszę, no więc zakładam, że jest gotowa. No była dzisiaj pokazywana tutaj. No to może państwo macie własną.
Co? Jeśli można poprosić państwa, żeby użyczyli tego, bo to rzeczywiście usprawni, bo...
O, dobrze. Może być. Mogę prosić. Wskaźnik. I w jaki sposób nam prezentuje się ten skomplikowany i obszerny temat? Skomplikowany i obszerny temat, którym zainteresowało się co najmniej 200 mieszkańców składających wnioski do studium. Przypominam, że tych wniosków było około 3000, a ponad 200 uwag dotyczyło tylko tej sprawy. I jak się tą sprawę przedstawia? Macie państwo teren? Mamy teren i osławione bramy do parku. Śmiech. Jakie bramy do parku? Proszę państwa, to, że w obecnie obowiązującym studium nie ma wskazanych ciągów komunikacyjnych w kierunku zachodnim, w kierunku Warty, to nie znaczy, że ich nie ma. One są. Tutaj, proszę państwa, jest taki sam teren zielony, zostawiony, pusty teren zielony, jak tutaj, na tym zielonym, który jest tak naprawdę zarezerwowany przez planistów osiedli ratajskich do tego, aby w naturalny sposób z tego serca Rataj, a tak naprawdę z samej Malty, przejść do rzeki Warty, a już służby obecnego prezydenta miasta Poznania w obecnie obowiązującym planie miejscowym dla Warty, czy też dla osiedla Piastowskiego, zaprojektowały tutaj kładkę pieszo-rowerową nad wodą, nad rzeką. Więc ten ciąg komunikacyjny przez fachowców planistów w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest widziany, tylko nie jest pokazywany. Pytanie, dlaczego tak jest? To, że zauważyli, że ten ciąg poprzez zlokalizowanie potencjalnej kładki dla pieszych i dla rowerzystów, to pokazuje ich profesjonalizm, że tak powinno być. Ale już zielonej kreski na osiedlu Piastowskim się nie rysuje. Bo byłoby to zbyt oczywiste, bo zgubilibyśmy bramę. A po co komu brama do parku? A po co komu brama zamknięta, odcięta biurowcem? To prawda, że był konkurs na koncepcję zagospodarowania parku Rataje. To prawda, że stworzono ten konkurs rękoma radnych miasta Poznania i ciężką ich pracą, nie pana prezydenta. Pan prezydent dokonywał nieustannych obstrukcji prac tego zespołu, który pracował nad tą koncepcją. Niech to będzie. Proszę się nie bać tego rysunku. Ta koncepcja powstała stworzona ciężką pracą, jak powiedziałem, radnych, członków zespołu. Tylko że z tą koncepcją nie zgodził się pan prezydent miasta Poznania, bo nie wdrożył jej zaleceń w życie. Nie stworzył biznesplanu całego przedsięwzięcia, tylko poprzez swoje służby opowiada, że park Rataje to są jakieś setki milionów złotych i straszy tymi kwotami, że to nie może powstać. Proszę państwa, park Rataje powstaje pieniędzmi, ciężką pracą rad osiedli. I jak państwo dzisiaj tam pójdziecie, to zobaczycie, jak tam jest pięknie. Jak gdybyście państwo byli chociażby na ostatnim festynie organizowanym przez Radę Osiedla Rataje, to byście widzieli, co się tam działo. Mieszkańcy miasta Poznania mówili: panie radny, jak pięknie jest się zestarzeć na Ratajach. Ale oni wiedzą, kto to budował. Oni wiedzą, kto zabierał pieniądze na tą budowę. I oni wiedzą, kto nie zlecił studium dokumentów, które by pozwoliły na to, aby z tym tematem iść do przodu. Oni sami to mówią, że wiedzą. Nikt im nie musi podpowiadać. Dlaczego pan prezydent nie rozmawiał przez ostatnie 4 lata z właścicielami nieruchomości? To nie jest tylko jeden deweloper, który jest tu wszystkim znany. Oprócz niego jest tam jeszcze 20 kilku właścicieli. Nic na ten temat jako członek Rady Miasta Poznania nie wiem, żeby takie rozmowy się odbywały. Jeżeli uczciwie ma dojść do tego, co powiedział przewodniczący Mikuła, że ma być to możliwość wymiany nieruchomości, to ja bym to chciał usłyszeć od prezydenta miasta Poznania, który już raz obiecanego, wypowiedzianego słowa do mieszkańców Rataj nie dotrzymał. Który już raz to słowo złamał. Ja bym chciał drugi raz usłyszeć, czy to prawda, co mówił radny Mikuła, że pan prezydent chce dokonać scaleń gruntów, wymiany nieruchomości po to, żeby ten teren był parkiem. Bo to bardzo ważne. Był parkiem, terenem rekreacji, a nie był budownictwem mieszkaniowym. Ja bym to chciał usłyszeć z ust prezydenta miasta Poznania, że tak właśnie ma być. I ja bym chciał usłyszeć, co zrobi, żeby tak było. Konkretny harmonogram prac. Chciałbym go zobaczyć i pokazać mieszkańcom Rataj i mieszkańcom miasta Poznania. A to, że są zainteresowani tym tematem, świadczy chociażby na to wynik budżetu obywatelskiego z ubiegłego roku, gdzie 21 600 mieszkańców głosowało za projektem rowerowe Rataje. Za projektem, który powinien być realizowany, a do dzisiaj nie ma nawet projektu inwestycyjnego, projektu budowlanego, bo projekt został zlecony w kwietniu tego roku. A kiedy ten projekt zostanie zrealizowany? Bo tego nie mogę się dowiedzieć od wiceprezesa, który odpowiada za tą sprawę. Bo się odnosi do radnego w bardzo niestosowny sposób. W związku z tym, jeśli prezydent miasta Poznania nie przedstawia harmonogramu prac dochodzenia do stworzenia parku na Ratajach, to Klub Prawa i Sprawiedliwości oczywiście rekomenduje głosowanie, negatywne głosowanie tej propozycji. Klub Prawa i Sprawiedliwości w tej sytuacji rekomenduje, aby pozostawić obecny status quo, bo to jest bezpieczeństwo. A tamto bliżej nieokreślone działania, o których powiedział radny miasta Poznania, szef Komisji Polityki Przestrzennej, który nie ma do tego kompetencji. Bo kompetencje do rozmów i do scaleń, do rozmów z właścicielami i do scaleń ma organ władzy wykonawczej w gminie, prezydent miasta Poznania. A z jego ust my tego nie słyszymy. A 200 ponad uwag w tym temacie było. Chociażby ze względu na to, prezydent powinien się szczególnie pochylić nad tą kwestią. A tego nie robi. Tylko z ust zastępcy pana prezydenta słyszę, że kilka miesięcy on coś tam powiedział. I teraz on już nie będzie się powtarzał. Powiedział tylko, że już nikt nie pamięta, co powiedział. Sam nie pamięta, bo już nie powtórzył. Z ust prezydenta miasta Poznania, którego mandat pochodzi z wyboru społecznego, chcielibyśmy to usłyszeć. Proszę państwa, kolejna kwestia, którą tutaj widać. Ulica Inflancka i inwestycja spółki UWI, która wybudowała trzy miesiące przed uchwaleniem planu miejscowego, który sankcjonuje na tym obszarze zieleń. To państwo, Rada Miasta Poznania ubiegłej kadencji uchwaliła tam zieleń. Trzy miesiące przed tym uchwaleniem, kiedy u pana przewodniczącego Rady Miasta projekt planu był w szufladzie, inwestor otrzymał pozwolenie na budowę trzech bloków na zielonym. A dzisiaj prezydent miasta Poznania proponuje, aby większość tego zielonego nie była zielona, bo trzeba uzupełnić funkcję ZP budownictwem mieszkaniowym. Jak to pięknie brzmi, uzupełnić budownictwem mieszkaniowym park. Niech pan sobie uzupełni, panie prezydencie, swój ogród kolejnym domem. Ciekawe, czy żonie się będzie podobało. Myślę, że nie. Proszę państwa, nie uzupełnia się tak małego obszaru, tak już wąskiego, ubogiego obszaru, który jest ciągiem komunikacyjnym łączącym Wartę z Parkiem Rataje, czyli osiedlami ratajskimi z Maltą. Nie uzupełnia się takiego wąskiego obszaru budownictwem, pokazując jeszcze, to już jest zupełnie niepoważne, że takie cienkie coś tu pozostanie zielone. Bzdura! Nie dalej jak dwa tygodnie temu prezydent miasta Poznania wydał pozwolenie na budowę kolejnego budynku mieszkaniowego wielorodzinnego na tym obszarze. I na tym cienkim zielonym ma być ulica. Państwo udajecie, że tego nie wiecie, a taka jest prawda. I co z tego, że w studium jest zielona kreseczka? Jak tam będzie ulica, a przy ulicy będą miejsca postojowe? Ktoś to musiał w końcu głośno powiedzieć. A inwestor ma piękne billboardy, jak to jest uczciwym, porządnym inwestorem w tym mieście. No nie da się spokojnie przechodzić koło takiego billboardu i City Lightu. I prezydent miasta Poznania, zamiast skorzystać z okazji i siedzieć cicho, jak powiedział klasyk, to jeszcze publicznie powtarza jego słowa, że on widzi, żeby tam było budownictwo. Przepraszam, ale prezydent wchodzi. Przepraszam bardzo, ale prezydent miasta Poznania wchodzi w nie swoje kompetencje. Polityka przestrzenna gminy, określana przez organ władzy uchwałodawczej, jest zielona na tym obszarze. A organ władzy wykonawczej mówi, że będzie inaczej. To nie jest kompetencja prezydenta miasta Poznania. A publicznie mówił to Ryszard Grobelny, w którymś z mediów widziałem osobiście. No niedopuszczalna postawa, niedopuszczalne zachowanie. I mówienie, że w swojej łaskawości tutaj dzisiaj przegłosuje większość, że usankcjonujemy tylko to, co tam jest. Tak? W kolejnej nowelizacji usankcjonujecie kolejną rzecz, która jest. Ale to jest wynik waszej polityki? Czy wynik polityki inwestora, grabieżczej polityki inwestora, który opowiada farmazony na sesji Rady Osiedla, że on jest właścicielem i że my mu uniemożliwiamy uprawianie swobodnego dysponowania nieruchomością. A po ile pan inwestor kupił tą nieruchomość? Czy pan inwestor kupił budownictwo mieszkaniowe, czy kupił zielone? No na pewno kupił zielone. wydał kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, a skasuje 500 złotych, 1500 złotych, przepraszam, bo mój znany poznański deweloper chce 1500 złotych za metr kwadratowy, który kupił za darmo, za symboliczną złotówkę. No to jeżeli tak, jest to tak blisko, to tutaj kupił za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, a sprzeda za 1500. I pan prezydent mówi, że tak trzeba, że zielone jest niepotrzebne i wydał mu dwa tygodnie temu pozwolenie na budowę. I mało tego, zainteresowane strony mieszkańców tych trzech bloków, które sam inwestor zbudował i oddał do użytku i sprzedał w zeszłym roku czy też dwa lata temu, te wspólnoty dzisiaj chcą wystąpić na ścieżkę prawną przeciwko temu inwestorowi, który ich oszukał. Oni tak twierdzą. Oni są w sporze prawnym z tym inwestorem. A co zrobił prezydent miasta Poznania w swojej doskonałości? Nie dopuścił bezpośredniego sąsiada, którym są te wspólnoty, do udziału w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Nie dopuścił. Mimo, że bezpośrednio ze sobą graniczą, bo uważa, że nie musiał. To kto może być stroną? Oczywiście można dokonywać różnych kruczków prawnych, w którym trwająca władza przez tyle lat doskonale się porusza i potrafi je wykorzystywać. Ale tak się nie godzi. Nie godzi się nie dopuszczać do postępowania administracyjnego, z którego akt wynikają różnego typu fakty. Ale do tych akt mogą zajrzeć jedynie strony i prokurator. Nikt więcej. To jak społeczność lokalna ma się angażować w życie publiczne? Jak społeczność lokalna w postaci Rady Osiedla działającej na tym terenie ma mówić swoim mieszkańcom, że ona reprezentuje ich interesy? Skoro Rada Osiedla wydała kilka stanowisk, na które nawet nie było odpowiedzi pana prezydenta. Była. W którejś z telewizji pan prezydent mówi, że uważa, że trzeba to zabudować. Mimo, że polityka przestrzenna gminy jest inna. Proszę państwa, tych przykładów można wymieniać bardzo dużo. Przypominam, ponad 200 głosów na 3000 tylko w jednej sprawie. I nie możemy się doczekać stanowiska prezydenta miasta Poznania. Usłyszeć z jego ust, co on myśli na ten temat. To co tu mówić szczegółowo o innych kwestiach, których jest co niemiara w tak obszernym dokumencie. Jak w ogóle o tym można mówić, jak prowadzący te obrady mówi, że jak, nie wiecie? Nie zapoznaliście się od lipca? Parę uwag, błahe sprawy, 3 miesiące i załatwione. Nie. To, co państwo robicie w tej chwili na siłę, zmieniacie w cudzysłowie politykę przestrzenną, której nie ma, jak wykazałem wcześniej w przypadku Naramowic. Raz jest potrzebny tramwaj, raz trzeba analizować, czy jest potrzebny. Zamykając usta opozycji, zamykając usta mieszkańcom, zainteresowanym tematyką, mieszkańcom, którzy poświęcają swój prywatny czas, przychodząc na obrady Komisji Polityki Przestrzennej i chcą zabrać głos. Nie, nie wolno, bo 2 wrzesień się zbliża. Nie wolno. Nawet zapomnieliśmy przedłużyć obrady komisji w swoim przeświadczeniu, że co nam tam zrobią, przecież i tak mamy większość. I mówienie w taki sposób bardzo nieprzyjemny, jeszcze powoływanie się na to, że opozycja zerwała kworum. No to już był cios poniżej pasa. Są jakieś zasady. Jeśli ich nie chcecie państwo przestrzegać, to powiedzcie, a nie udawajcie, że jest inaczej niż jest. W świetle tylko tych argumentów, które przedstawiłem w możliwie najkrótszym czasie. Rekomendacja Klubu Prawa i Sprawiedliwości dla tego dokumentu jest negatywna. Bo nie może być inna. Nie można na siłę zmieniać tak ważnego dokumentu, który decyduje o losach mieszkańców miasta Poznania. Ja nie usłyszałem do dzisiaj tak naprawdę, co się stało, jaki jest powód, że w ogóle na ten temat debatujemy. Jakie zaistniały okoliczności, ale mówię o generaliach, a nie o drobnych rzeczach. Jakie zaistniały okoliczności od roku 2007, że należało przejść do nowelizacji tego dokumentu? Odpowiedzi mgliste, nieprecyzyjne, zawsze się coś tam znajdzie. Ale to nie jest polityka przestrzenna, to jest zabawa. To jest zabawa, nic innego. W świetle tego wszystkiego Klub Prawa i Sprawiedliwości nie poprze tego dokumentu i w imieniu również mieszkańców, chociażby tych, którzy i instytucji, które składały uwagi do projektu tego dokumentu, jak również tych, którzy byli obecni na obradach Komisji Polityki Przestrzennej, gdzie zamykano nam usta, musimy powiedzieć nie. Musimy powiedzieć, że nie zgadzamy się nad takim sposobem procedowania, nad takim sposobem argumentacji, nad brakiem przyczyn do nowelizacji tego dokumentu, nad brakiem wizjonerstwa, bo ogromna zabudowa od jednego mostu do autostrady mówi, że musi być zabudowa, ale mieszkańcy będą chodzić pieszo. To nie jest poważne. W związku z tym Klub Prawa i Sprawiedliwości oczywiście będzie głosował negatywnie w przypadku tego dokumentu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To było wystąpienie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a w tej chwili ogłaszam przerwę do godziny 12:20.